Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje naszą audycję i naszych gości, małżonków, lekarzy z Gdańska. Jest z nami pani doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista immunologii klinicznej i rozrodu, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi autorski program z fizjologii i metod rozpoznawania płodności, ucząc diagnostyki i leczenia w oparciu o indywidualny cykl kobiety. Razem z mężem, doktorem nauk medycznych Krzysztofem, prowadzą państwo klinikę leczenia niepłodności in vivo. Serdecznie państwa witamy w audycji dla małżonków.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Państwo, drodzy radiosłuchacze, już być może oglądali w telewizji Trwam pierwsze wystąpienie naszych gości, ale dziś tutaj w tej audycji mamy troszkę więcej czasu, żeby bardziej szczegółowo pochylić się nad tematem leczenia niepłodności, bo jest to, że tak powiem, zagadnienie bardzo, bardzo szerokie i bardzo wiele czynników na tą płodność ma wpływ, a jak ważna jest ona, wiedzą ci, którzy mają problemy z poczęciem dziecka i się z tym męczą, latając po różnych poradniach, lekarzach, z lepszym lub gorszym skutkiem. No, tymczasem potrzebni są specjaliści, którzy wiedzą, o co w tej niepłodności może chodzić, żeby poszczególne elementy, które mogą tą płodność nam zakłócać, móc wyeliminować, jeżeli są akurat właśnie na etapie szkodzenia płodności. Ale to już szczegóły powiedzą lekarze. Także bardzo proszę pani doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj państwu przedstawić takie główne powody, które dotykają osób z niepłodnością. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby na początku uświadomić sobie, że człowiek jest pewną całością psycho-duchofizyczną i nie możemy absolutnie rozdzielać tych trzech warstw, bo zawsze zrobimy krzywdę. I tutaj w tym kontekście też popatrzmy na niepłodność. Sama niepłodność tak naprawdę to nie jest choroba jakby sama w sobie jednostka, chociaż mamy takie rozpoznanie nozologiczne według WHO, ale praktycznie rzecz ujmując, jest to objaw wielu chorób i to chorób często ogólnoustrojowych, nie tylko tych, które dotyczą układu rozrodczego mężczyzny czy kobiety. I musimy sobie uświadomić, że bardzo to jest też paralelne, bo i u kobiety, i u mężczyzny te same zaburzenia, te same choroby mogą wywoływać zaburzenia i owulacji, i spermatogenezy. I pozwólcie państwo, że ujmiemy płodność jako właśnie oznakę zdrowia. W związku z tym uświadomimy sobie, że tak wiele różnych czynników i zewnętrznych, i czynników też wewnętrznych, a więc chorób przewlekłych, czy zaburzeń, które dotyczą danych organów, może wpływać na obniżenie płodności. I tak oczywiście zaczynając od zaburzeń hormonalnych, myślę, że jest to takie hasło, które jest państwu bardzo dobrze znane i wszyscy to kojarzą, prawda? Mamy zaburzenia czy miesiączkowania i w związku z tym zaburzenia płodności. Mamy zaburzenia hormonalne i tutaj w leczeniu niepłodności te zaburzenia hormonalne dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I bardzo często muszę tłumaczyć pacjentom, że na przykład taki mały organ, jakim jest tarczyca, jest na szyi, układ rozrodczy prawie pół metra niżej, a tak ma wielki wpływ ten niewielki gruczoł na to funkcjonowanie płodności zarówno u kobiet, jak i u mężczyzny. I musimy o tym pamiętać. To przyglądanie się lekarza, który zajmuje się leczeniem niepłodności, jest bardziej wnikliwe niż to bywa w medycynie ogólnej. W ogóle medycyna zajmująca się leczeniem niepłodności to jest stosunkowo młoda dziedzina w nauce, dlatego że nawet sama na moich oczach, na naszych oczach ta sytuacja się bardzo dynamicznie zmieniała. Najpierw właściwie, kiedy byliśmy nauczycielami metod rozpoznawania płodności w poradni rodzinnej, to pary zgłaszały się przede wszystkim po to, żeby nauczyć się i prosić tutaj o interpretację zaburzonego cyklu, kiedy jestem płodna, kiedy nie, no bo koniecznie nie możemy mieć teraz tego dziecka i nie planujemy poczęcia. I ta sytuacja się bardzo dynamicznie zaczęła zmieniać około 15 lat temu, gdzie właściwie zaczęły przychodzić pacjentki, mówiły: pani doktor, ale ja widzę, że nie możemy mieć dziecka już od ponad roku, no i niby wszystko jest dobrze, ale ja widzę, że coś w tych cyklach jest jednak nie tak. I w ten sposób jakby na naszych oczach tak naprawdę zrodził się problem w ogóle niepłodności. Tak jak wspominaliśmy już w audycji telewizyjnej, jest to na pewno taki problem cywilizacyjny tego późnego decydowania się na dziecko, omijania tego największego okienka płodności 20-25 lat czy 6, ale także ten brak dojrzałości takiej wewnętrznej, tej decyzji o tym, że dziecko może się właśnie pojawić i traktujemy płodność jako dar, a nie jako pewną układankę, klocek w naszej układance, który jest naprawdę potrzebny. Mamy już pracę, jesteśmy ustawieni zawodowo, mamy dom, no i w tym wszystkim brakuje nam, prawda, dziecka. Także te sprawy takie ogólnoludzkie na pewno są bardzo ważne, ale przechodząc do takiego merytorycznego przeglądu, to tak jak powiedziałam, są gruczoły wydzielania wewnętrznego, które wydzielają hormony, nawet nie bezpośrednio związane z układem rozrodczym, ale mogą mieć ich uregulowanie może mieć ogromny wpływ na spermatogenezę, więc tworzenie plemników oraz na owulację. I to nie tylko tarczyca. Najczęstszą endokrynopatią, która dotyka dzisiaj kobiet z niepłodnością czy zaburzeniami cyklu, jest tak zwany zespół policystycznych jajników. Znany pacjentkom, które borykają się z tymi problemami z angielskim skrótem PCO, Polycystic Ovarian Syndrome. Jest to taka endokrynopatia, którą szacuje się, że prawie 15% kobiet nawet dotyka ta endokrynopatia. I co ciekawe, jest to zespół, a nie choroba, więc tak zawsze tłumaczę moim studentom. Jeśli postawicie 10 pacjentek z rozpoznaniem PCO, to będą kobiety, które mogą bardzo różnie wyglądać i nawet przyjmować inne leki na swoje schorzenia, dlatego że jest to zespół pewnych nieprawidłowości, które tworzą obraz właśnie tego zespołu. I może to być właśnie jedna szczupła, druga otyła, trzecia średnia, czwarta z trądzikiem, piąta bez, ale z owłosieniem, a szósta w ogóle bez niczego i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym musimy sobie uświadomić, że już na tym etapie właśnie taka najczęstsza endokrynopatia już ma tak wiele zawiłości, trudności w samym postawieniu diagnozy, która jest bardzo ważna, bo to pociąga za sobą zawsze konkretne leczenie. Jakiekolwiek inne składowe zespołu policystycznych jajników by się nie pojawiły, zawsze tutaj podstawą jest insulinooporność, a więc zwiększone wyrzuty insuliny w odpowiedzi na to, że tkanki obwodowe mają obniżoną reaktywność na ten hormon, który generalnie przecież kojarzymy z cukrzycą, a tymczasem okazuje się, że na kilkanaście lat przed pojawieniem się cukrzycy możemy mieć do czynienia właśnie z nadmiernym poziomem insuliny we krwi. I proszę sobie wyobrazić, że ten hormon właśnie związany z cukrzycą, to właściwie jest takie znane, nikogo nie dziwi, to ten hormon ma absolutnie konkretny wpływ na kobiece jajniki i zresztą na spermatogenezę. Generuje tak naprawdę androgenizację i może być jedną z głównych przyczyn na przykład trądziku, nadmiernego owłosienia, a także właśnie niepłodności. Dalej, jeżeli chodzi o zaburzenia hormonalne, to też trudno nie wspomnieć o endometriozie, a więc takiej chorobie, która ma właściwie takie oblicze bardzo też trudne do zdiagnozowania, ale coraz szerzej, coraz więcej się na ten temat pisze, również w medycynie, coraz więcej publikacji odkryć. Jest to bardzo złożona jednostka. Generalnie tutaj udział wielu specjalistów jest potrzebny, ponieważ i ginekolog, chirurg musi usunąć zmiany, czy takie konkretne, bardzo wszczepy endometrialne, które mogą zaburzać i ruchliwość trzępków jajowodu, i czy torbiele endometrialne. To wszystko jest domena i decyzja, czy zabieg, czy nie, ginekologów. Ale jeżeli taka pacjentka z rozpoznaniem endometriozy nie podejmie odpowiedniego leczenia hormonalnego, a co więcej immunologicznego, no niestety ta endometrioza będzie nawracać. Tutaj też bardzo ważna kwestia diety, alergii i bardzo złożony temat. Ale idźmy dalej. Zaburzenia hormonalne są, tak jak powiedziałam, bardzo proste do pojęcia dla nas wszystkich, że w medycynie rozrodu odgrywają kluczową rolę. Okazuje się jednak, że sporo pacjentek przychodzi z wielkimi segregatorami wykonanych słusznie badań. Wszystko już wykryte, ustalone, leki są brane, a dziecka nie ma. Okazuje się, że musimy iść dalej. Specjalista chorób wewnętrznych patrzy bardzo całościowo na człowieka i rzeczywiście zaburzenia metaboliczne, które już wspomniałam, i tutaj ta insulina wytwarzana nadmiernie z powodu tkanki tłuszczowej na brzuchu, czyli tej otyłości brzusznej, otyłości trzewnej, ona tutaj generuje bardzo dużo zaburzeń, jeśli chodzi o rytmy biologiczne, rytmy właśnie płodności zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny. Ta insulina wpływa i na nieprawidłową jakość plemników i jakość komórki jajowej, więc tutaj to zagadnienie jest na poziomie takim, który możemy wykryć klinicznie i uregulować, ale też zagadnienie głębsze, a więc wszystko dobrze, monitoring owulacji potwierdza owulację w USG, hormony są już uregulowane, dziecka dalej nie ma. I wiemy, że jeżeli nawet wyrzuty insuliny nie będą uregulowane, czy to najpierw dietą, regularnymi posiłkami, ale być może koniecznością włączenia odpowiednich leków, to może tak być przewlekle, i to szczególnie właśnie u pacjentek z zespołem policystycznych jajników, że jakość komórki jajowej, tak to mówimy, jest niewłaściwa. Jest ta komórka nieprzygotowana do zapłodnienia, czyli możemy mieć obraz pękniętego pęcherzyka, podwyższenie się hormonów drugiej fazy, a ciągle komórka jajowa nie może być zapłodniona, więc nie mamy możliwości uzyskania ciąży. Dalsze zaburzenia to choroby przewlekłe, różnego rodzaju. Wiemy, że choroby czy wątroby, czy nerek generują tak zwaną hiperprolaktynemię, a więc wzrost hormonu prolaktyny w organizmie, czy kobiety, czy mężczyzny, i ta prolaktyna w nadmiarze może powodować właśnie zaburzoną owulację, pękanie pęcherzyka, tak zwane zespoły niepękniętego pęcherzyka, a u mężczyzn zaburzenia spermatogenezy, morfologii plemników, ich jakości, ruchliwości. W związku z tym u takich osób też musimy brać pod uwagę konieczność leczenia chorób podstawowych. No i coraz częstsze, drodzy Państwo, choroby autoimmunologiczne, to czym ja się zajmuję najchętniej jako immunolog kliniczny, ponieważ jest to ta niepłodność, której często nie widać. Wszystko już jest uregulowane i pacjenci tak właśnie świetnie potrafią powiedzieć, to jest coś nie tak, że my jesteśmy chyba, żona jest uczulona chyba na męża. I to troszkę tak jest i za chwilę o tym powiemy więcej. Co do chorób autoimmunologicznych, chorób z autoagresji, proszę też pamiętać, że w medycynie rozrodu jest to troszkę inaczej, tak samo jak w endokrynologii, gdzie na przykład regulowanie hormonów tarczycy dotyczące populacji ogólnej, nie będzie lekarz dążył do tych samych wartości tych hormonów Państwu znanych, TSH czy FT4, jak w ogólnej populacji, tak jak w populacji osób, które cierpią z powodu niepłodności. Tutaj mamy troszkę inne odniesienia, ponieważ wiemy, do czego nam są te hormony potrzebne, na przykład w procesie wzrastania pęcherzyka. W związku z tym też inne dawki stosujemy i dążymy do innych ostatecznych wyników w stężeniu krwi kobiety. I te choroby z autoagresji często wiążą się z obecnością przeciwciał. Bardzo nie lubimy jako lekarze, kiedy pacjenci zrobią jakieś badanie po prostu tak, żeby zobaczyć, czy czasami tego nie mam, bo ciocia to miała. No i bardzo się denerwujemy. Są to właśnie często często choroby, badania dotyczące czy celiaki, czy właśnie chorób autoimmunologicznych, no i wychodzą dodatnie przeciwciała. I co teraz? No, chyba jestem ciężko chory. No, niekoniecznie. Tutaj reumatolodzy przychodzą nam z konkretną pomocą, bo nigdy nie możemy, tak jak nasi profesorowie mówili, leczyć wyników, tylko pacjenta. I nie możemy stwierdzić, że pacjent ma daną chorobę autoimmunologiczną, chorobę reumatologiczną, tak zwaną z kręgu chorób tkanki łącznej inaczej, jeżeli nie ma spełnionych pewnych kryteriów. Te kryteria są oczywiście znane specjalistom. Jeżeli nie ma możliwości, żeby wywiad ułożył się razem z tymi wynikami badań w całość, nie mamy prawa, podstaw, aby rozpoznać daną chorobę, a co za tym idzie, włączyć leczenie. Jednak, drodzy Państwo, na przykład dodatnie przeciwciała przeciwjądrowe, tak zwane ANA-HEP2, badanie przesiewowe, które robimy u naszych pacjentów z niepłodnością, jeśli są dodatnie i nawet reumatolodzy stwierdzą, bo oczywiście po taką konsultację sięgamy, takich lekarzy też powinniśmy mieć w zespole leczenia niepłodności, nie stwierdzą danej choroby, nie włączą leczenia, to jeśli jest problem z płodnością, jeśli jest problem z zagnieżdżeniem zarodka, z utrzymaniem ciąży, wiemy, mamy na to dowody w medycynie rozrodu, że dodatnie przeciwciała mogą niestety tutaj zaburzać płodność i jako immunolodzy rozrodu, jako lekarze leczący niepłodność, takie leczenie podejmujemy w zależności oczywiście też od całego obrazu. No i też, drodzy Państwo, bardzo ważna dalej, też połączona z układem immunologicznym sprawa zapaleń przewlekłych. I te stany zapalne w organizmie mamy często bardzo nieświadomie, czasami mniej, czasami bardziej świadomie. I można zacząć od takich prozaicznych rzeczy, jak leczenie po prostu zębów. Konieczne jest absolutnie u osób, które cierpią z powodu niepłodności, usunięcie wszelkich stanów zapalnych, czy to zębów, czy przewlekłych migdałków. Więc tutaj z pomocą przychodzą oczywiście laryngolodzy i wcale niechętnie dzisiaj są usuwane migdałki, ale jeżeli wiemy, że są jakieś nawracające stany zapalne, to w porozumieniu właśnie z laryngologiem, który wie, że dana para cierpi jednak na niepłodność, czasami też sięgamy właśnie po takie zabiegi z tego tylko względu, że staramy się uzyskać poczęcie dziecka w sposób naturalny. Te stany zapalne mogą dotyczyć jelit. Bardzo ważna i szeroka też tutaj dziedzina dotycząca naszego układu immunologicznego, który wynika z tego, co się dzieje w naszych jelitach. Mamy tutaj, można powiedzieć, prawie 2 kilo bakterii, które muszą być w dobrej równowadze, żeby dobrze nam służyły naszemu układowi immunologicznemu. I w związku z tym dbanie o jakość, krótko mówiąc, medycznie wypróżnień, rytmy wszystkie biologiczne dotyczące odżywiania, ale także tego, co te nasze jelita dostają, a więc jakości naszego pożywienia, to wszystko ma szalenie ważny wpływ na końcowy efekt, jakim jest płodność, a więc tak jak wspominałam, która powinna być traktowana jako oznaka zdrowia. I tutaj takie hasło jak mikrobiom jelitowy, też nie chciałabym się dłużej nad tym zatrzymywać, ponieważ postaram się Państwu raczej to wyłożyć w formie takiego właśnie przeglądu, takiej pogadanki, jak tutaj żeśmy z panem Lechem ustalali, żeby to tak po prostu dotknąć wszystkiego, co może być rzeczywiście problemem w tej populacji osób, które cierpią na niepłodność. Także te stany zapalne są szalenie ważne i chyba takim bezpośrednim problemem dla mnie jako internisty jest opanowanie stanu w obrębie układu moczowo-płciowego. I tutaj oczywiście ogromna rola i ginekologa, który rozumie, że może nie być objawów, ale i tak w kanale szyjki macicy dzisiaj mamy do czynienia z nosicielstwem różnego rodzaju drobnoustrojów. Taki też jest chyba jednak, trzeba powiedzieć, wydźwięk naszej cywilizacji, że coraz więcej jest tych chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to oczywiście związane z przedwczesnym podejmowaniem inicjacji seksualnej. To jest udowodnione immunologicznie, że wtedy łatwiej jest się zarazić, ale także częsta zmiana partnerów przed z tym stałym związkiem, którym pary chcą później mieć dzieci. I to wszystko wpływa bardzo negatywnie na to, co się dzieje już bezpośrednio w narządach rozrodczych, a więc już tutaj mamy meritum sprawy. I po pierwsze, jako internista chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że nie możemy lekceważyć na przykład nawracających, wydawałoby się banalnych, zapaleń pęcherza moczowego u kobiet. One się bardzo często zdarzają, są oczywiście załatwiane, krótko mówiąc, przez lekarza rodzinnego, ale często lekarze leczący niepłodność zapominają, że układ moczowo-płciowy jest całością. Jeżeli zapalenie pęcherza nawraca, być może pacjentka jest sama dla siebie źródłem zakażenia, ponieważ te bakterie, które zakażają pęcherz, są po prostu bytują w jej przedsionku pochwy lub też w pochwie, więc trudno jest leczyć sam układ moczowy bez leczenia układu płciowego. I od razu musicie nam włączyć myślenie tutaj w tym momencie takie, że leczy parę. A więc jeżeli u pacjentki wykryjemy drobnoustroje w drogach rodnych czy w układzie moczowym, automatycznie tak naprawdę powinien być przeleczony partner, mąż, ponieważ jak współżyją, są całością. I nawet jeśli posiewy u męża, prawda, mężczyźni, wiem to po prostu z codziennej praktyki, no niechętnie biorą leki, ja już w ogóle takie poważne jak antybiotyki, ja zresztą jako internista też nigdy nie daję antybiotyków lekką ręką, bo wiemy, że wzrasta oporność drobnoustrojów i musimy tutaj bardzo rozsądnie te antybiotyki podawać. Ale drodzy Państwo, jeżeli postaram się Państwu tak to prosto wyłożyć, jeżeli para współżyje, jest całością, to samo, co pacjentka ma w kanale szyjki macicy, co się styka po prostu w czasie współżycia, mężczyzna może po prostu być nosicielem pod napletkiem i nie mieć absolutnie żadnych objawów. Natomiast te bakterie drogą wstępującą mogą zasiedlać gruczoł krokowy, a więc tak zwaną prostatę, której wydzielina stanowi prawie 80% ejakulatu. A więc zobaczcie, drodzy Państwo, że jest to zapodawane do ejakulatu, do nasienia, które w drogach rodnych kobiety jest składane podczas współżycia, a więc może po prostu zaburzać i śluzówkę tych dróg rodnych kobiety i upośledzać również same plemniki. W związku z tym uświadommy sobie, że nawet jeśli u mężczyzny posiew moczu czy nasienia wyjdzie ujemny, to nie znaczy, że mamy prawo zrezygnować z leczenia, jeśli u żony są bakterie, są drobnoustroje. Dlatego, że posiewy mogą wychodzić ujemne nawet u pacjentów, którzy jednak są pozytywni. Tutaj zawsze podaję taki przykład, który mam mocno, że tak powiem, z własnej praktyki klinicznej dotknięta. Mianowicie badania immunologiczne, które prowadziłam podczas pracy doktorskiej, dotyczyły między innymi właśnie sepsy i tego, że taka, można powiedzieć, prosta do rozpoznania przypadłość na izbie przyjęć przez młodego lekarza, który w ciągu godziny, jeśli nie zapoda szerokospektralnego antybiotyku, pacjent po prostu w przeciągu godziny ma 70% ryzyka śmierci. No ale oczywiście zanim poda ten antybiotyk, bierzemy krew na tak zwany posiew. I proszę sobie wyobrazić, że czekamy, aż ten posiew urośnie 3, 5, 7 dni i okazuje się, że nic nie wyrasta, żadna bakteria, czyli posiew krwi ujemny. A tymczasem pacjent się pięknie poprawia, gorączka spada i okazuje się, że stan septyczny mija. Gdybyśmy tego nie zrobili, najprawdopodobniej stracilibyśmy pacjenta. Do czego zmierzam? Drodzy Państwo, jeżeli w tak konkretnej jednostce, jaką jest sepsa, stan septyczny, mamy aż 30 do 50% ujemnych posiewów krwi, a mimo wszystko klinicznie pacjent ma objawy i leczymy go w taki sposób i ratujemy, to powinno Państwu właśnie przybliżyć to, co staram się przekazać w kontekście leczenia niepłodności. A mianowicie, jeżeli mamy układ moczowo-płciowy u jednej ze stron dotknięty obecnością drobnoustrojów, leczymy całą parę, nawet jeśli u drugiej strony wychodzi posiew ujemny. Żeby już tego nie przedłużać, ale powiem szczerze, że specjalnie dotykam i wchodzę w takie szczegóły i w niektórych sytuacjach się zatrzymuje, ponieważ spotykam się na co dzień właśnie z niezrozumieniem tego tematu i niestety pomijaniem tej tak ważnej kwestii. To zresztą potem też implikuje zaburzenia układu immunologicznego w jamie endometrialnej, a więc w środku macicy, krótko mówiąc, tam, gdzie ma się zagnieździć zarodek i ma się rozpocząć ciąża. Mogą być nieudane te zagnieżdżenia, czyli dochodzi do poczęcia dziecka w bańce jajowodu, jak wiemy, czyli plemniki docierają 17% centymetrów w górę do jajowodu i tam zapładniają komórkę jajową. Tu jest moment poczęcia dziecka, powstaje nowy organizm i on wędruje sobie w kierunku jamy macicy, aby tam zaczęła się klinicznie ciąża. I wiele strat jest właśnie niewidocznych klinicznie i dla matki, i dla lekarza, ponieważ nie dochodzi nawet do zagnieżdżenia. Nie dochodzi do zagnieżdżenia zarodka, chociaż doszło do poczęcia dziecka. I tutaj jest właśnie ten problem immunologii, a więc i stanu zapalnego, gdzie napływają mediatory stanu zapalnego, jeśli jest nosicielstwo niewyleczonych bakterii, ale też zaburzenia, o których zaraz powiem, czyli nie ma stanu zapalnego, a mimo wszystko układ immunologiczny odrzuca zarodek. No idźmy dalej. Nie możemy pominąć tego, drodzy Państwo, że mężczyzna musi równolegle być z kobietą i diagnozowany, i leczony. Jak już wspomniałam w programie telewizyjnym, przypomnę dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji tego słuchać, bardzo często się zdarza, że kobieta ma bardzo widoczne zaburzenia płodności, nieregularne cykle, a mężczyzna czuje się bardzo dobrze, nie ma problemu z libido, nie ma problemu właściwie z niczym, nawet mówię, jestem wysportowany, prawda, wyglądam, czuję się jak mężczyzna, ale nie możemy na tym zaprzestać, poprzestać, musimy jednak prosić zawsze na początku o badanie nasienia. To badanie nasienia możemy wykonać również w sposób etyczny, możemy je pobierać w trakcie aktu małżeńskiego, także tutaj ten temat również jest jakby opanowany. Proszę się nie bać, nie lękać takiej diagnostyki. I rzeczywiście bardzo dużo przyczyn niepłodności leży również po stronie męskiej. Nawet w medycynie rozrodu, w piśmiennictwie takim medycznym, wysokospecjalistycznym, pojawia się coraz więcej prac, które pokazują, że czynnik kobiecy i czynnik męski właściwie występują porówno, tylko jest kwestia właśnie umiejętnej diagnostyki i szukania przyczyn niepłodności. Musimy również powiedzieć sobie o takich sprawach, których tak naprawdę do końca nie widać, a więc mamy potwierdzoną, to już wspomniałam, owulację w USG, mamy potwierdzoną owulację, bo wzrósł hormon drugiej fazy, mamy potwierdzoną owulację, bo obserwujemy cykl, tam mamy do czynienia, prawda, ze szczytem, pikiem śluzu, ze wzrostem temperatury, wszystko się nam układa. I wydawałoby się, że już mamy dowód na to, że owulacja wystąpiła, a dziecka nie ma. I jest to bardzo zwodnicze, ponieważ zarówno i pacjentki, jak i niejednokrotnie lekarze dają się na to nabrać. Możemy być jednak pewni, że 100% potwierdzeniem owulacji jest tylko i wyłącznie ciąża. Ponieważ może dochodzić do takich sytuacji, gdzie pęcherzyk się luteinizuje, czyli zapadają się jego ściany, powiem kolokwialnie, nie wypuszcza komórki jajowej, wydziela progesteron, a więc skacze nam temperatura, śluz nam się zmienia. W USG mamy absolutnie obecne zapadnięty pęcherzyk ściany i tak dalej, więc wszystko wskazuje na to, że owulacja się odbyła, a tymczasem takiej pewności nie mamy do końca, dopóki nie dojdzie do poczęcia dziecka. Z drugiej strony musimy pamiętać, że nawet jeśli komórka jajowa zostanie uwolniona z pęcherzyka wzrastającego, z tego tak zwanego pęcherzyka owulacyjnego, pęcherzyka Grafa, ona może być, jak to mówimy w medycynie ładnie, epigenetycznie niedojrzała do zapłodnienia. Oznacza to, że komórka jajowa jest in vivo tak naprawdę nie do uchwycenia, żebyśmy mogli powiedzieć, no tak, była dobrej lub złej jakości. Nie jesteśmy w stanie tego bezpośrednio stwierdzić, ale wiemy, jakie czynniki, krótko mówiąc, pogarszają tą komórkę jajową. I tak jak już wspomniałam, i insulina, i inne czynniki ogólnoustrojowe. Można byłoby bardzo dużo na ten temat mówić, ale żeby też Państwu ten temat uprościć. Wszyscy wiemy, że jeżeli para przygotowuje się do koncepcji, planuje dziecko, to powinna przyjmować na przykład kwas foliowy, ale też różnego rodzaju inne czynniki, poziom witaminy B i i selenu, i cynku. Wszystko jest bardzo ważne i bardzo mocno wpływa właśnie na jakość komórki jajowej, bo komórka jajowa ulega podziałom genetycznym. Żeby mogła być gotowa do zapłodnienia, ona musi być w konkretnej fazie. Państwo przypomnijcie sobie z biologii mejoza pierwszy, drugi podział, mitoza i tak dalej. Ja nie będę wchodziła w te szczegóły, ale ten moment podziału komórki jajowej musi się zbiec z pęknięciem pęcherzyka, żeby ona była gotowa do zapłodnienia. I to jest uzależnione właśnie od takich wszystkim znanych rzeczy, jak kwas foliowy, witamina B, poziom insuliny, poziom glukozy we krwi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście kwas foliowy jest również przyjmowany po to, aby wyeliminować wady cewy nerwowej u rozwijającego się płodu. Natomiast jest to zawsze działanie wieloczynnikowe. No i dalej, proszę Państwa, chciałabym jeszcze wspomnieć o tak zwanej rezerwie jajnikowej. To jest kolejny temat, który bardzo często niestety jest w taki sposób traktowany jak wyrok. Ma Pani niską rezerwę jajnikową, zbadaliśmy hormon antymillerowski, AMH, więc prawda, tutaj no na pewno już na ciążę nie ma naturalnie możliwości. Nawet proszę sobie wyobrazić, że procedury, jeżeli jest kwalifikacja do procedur in vitro, to również ci lekarze, którzy te procedury wykonują, kierują się tym poziomem. Ale, drodzy Państwo, nauka ciągle się rozwija i okazuje się, że to AMH, które jest badane w celu ustalenia rezerwy jajnikowej i zwane hormonem antymillerowskim, który odgrywa w ogóle bardzo ważną rolę w życiu płodowym, czy ma się rozwinąć chłopczyk czy dziewczynka, ale to jest zbyt szczegółowe. Na tym etapie jesteśmy i wiemy, że w dorosłości ten hormon określa nam tak zwaną rezerwę jajnikową. Okazuje się, że to jest, ten hormon jest czynnikiem immunologicznym. On należy do nadrodziny, tak ładnie to powiemy, czynników TGF-beta. W związku z tym, jak wszystkie czynniki immunologiczne, daje się modulować. I też nie chciałabym tego tematu zbyt mocno rozwijać, bo tylko chciałabym tego dotknąć, bo nie ma na to czasu, że na przykład mamy badania, gdzie duże dawki witaminy D, zresztą bardzo teraz modnej, wpływającej, tak to mówimy, plejotropowo, a więc na wiele różnych rzeczy w organizmie ludzkim i tych, którzy się leczą na choroby układu sercowo-naczyniowego i na nowotwory, to wszyscy powinni brać witaminę D i to w dużych dawkach, ale okazuje się również osoby właśnie z niepłodnością, dlatego że duże witaminy D3, dawki witaminy D3 potrafią podwyższyć AMH, więc zwiększyć rezerwę jajnikową i ułatwić stymulację i doprowadzić do prawidłowej owulacji i poczęcia dziecka. Także, drodzy Państwo, tych szczegółów, których tak naprawdę powinniśmy dotknąć, jest bardzo wiele, dlatego to diagnozowanie jest bardzo żmudne. I oprócz tego właśnie już kończąc, immunologia. To jest ta dziedzina, którą zajęłam się jakby na koniec po specjalizacji chorób wewnętrznych. Po tym wszystkim, jak to by młodzież powiedziała, ogarnięciu hormonów, metabolizmu, tych zakażeń i poziomu witamin, czy uzupełniania różnych niedoborów pokarmowych, również regulacji mikrobiomu jelitowego, no może właśnie być taki moment, że wszystko dobrze, ale jednak są jeszcze większe szczegóły, a mianowicie przeciwciała, czy przeciwplemnikowe, czy nieprawidłowa właśnie reakcja układu immunologicznego matki na antygeny ojcowskie. I teraz, drodzy Państwo, to też jest bardzo taki wieloczynnikowy temat, bo przecież jeżeli pacjentka współżyje zbyt rzadko, to może się uczulać na nasienie swojego męża. Z tego nasienia, prawda, jeden plemnik, który jest potrzebny do tego, żeby zapłodnić komórkę jajową, daje połowę, dziecko jest antygenowo, mówimy, w połowie ojcowskiej, w połowie matczyna, ale matka ma przyjąć ten zarodek i te antygeny ojcowskie, które znajdują się w tym zarodku, mogą być dla matki obce, a nawet może być właśnie tak, że ona je wrogo traktuje. I tutaj są problemy z zagnieżdżeniem na tym najwcześniejszym etapie. Także bardzo szeroki temat, a bardzo wnikliwe badania nam pokazują coraz więcej. Mamy coraz więcej tego, takich właśnie sytuacji, w których również leczenie endometriozy jest nie tylko zabiegowe, ale też właśnie farmakoterapią i zmianą stylu życia, diety. Ale też tutaj zobaczcie, drodzy Państwo, dotknęłam tematu współżycia. Ono jest ważne z punktu widzenia immunologicznego, ale no jeśli to współżycie i to niejednokrotnie odbywa się zbyt rzadko, to mamy również problem cywilizacyjny. Ludzie za dużo pracują, są zmęczeni, spada im libido i niejednokrotnie się zdarza, że przychodzi para, która chce mieć dziecko i ja już się nauczyłam, że muszę pytać, jak często odbywa się współżycie. Proszę mi wierzyć, na początku nie myślałam, że w ogóle taką rzecz trzeba pytać. No przecież ludzie starają się o dziecko. Tymczasem pary potrafią powiedzieć, współżyjemy raz, dwa razy w miesiącu, trzy razy, no ale podejmujemy to współżycie w dni płodne. No i wtedy pojawia się ten problem immunologiczny, że jednak regularność jest dla organizmu bardzo ważna. I nie możemy też pominąć trombofilii, genetyki, całej niepłodności męskiej, która również podlega wnikliwej diagnostyce, leczeniu. Nie jest tak, że my tutaj rozkładamy ręce. No i to, co właściwie jest też bardzo ważne i tutaj oczywiście główna rola ginekologa, który towarzyszy zawsze i wszędzie w tym procesie leczenia niepłodności. To są sprawy związane już bezpośrednio z układem rozrodczym, a więc niedrożność jajowodów, mięśniaki, rzeczy, które bezpośrednio mogą, tak powiem kolokwialnie, technicznie przeszkadzać i uniemożliwiać po prostu połączenie się komórki jajowej z plemnikiem. I tutaj, prawda, tak zwana naprawcza medycyna rozrodu, a więc badanie drożności, udrażnianie jajowodów, operacje, laparoskopie diagnostyczno-terapeutyczne, decyzja, czy dany mięśniak przeszkadza, czy nie przeszkadza w ukrwieniu endometrium, w zagnieżdżeniu zarodka. No i oczywiście endometrioza zależy w jakim stopniu, zależy jakiego rodzaju zmiany i tutaj też decyzja ostateczna, kropka nad i, ginekolog nam mówi, czy operujemy, czy czekamy. Dosyć duży przegląd, ale mam nadzieję, że to wszystko w jakiś sposób pokazało, jak to jest szalenie skomplikowane, nie jest proste, wymaga szerokiego spojrzenia, wnikliwego, no i ostatecznie takiego po prostu też niestety dużej współpracy ze strony pacjentów, bo deprywacja rytmów biologicznych, a więc złego jedzenia, nieregularnego jedzenia, nieprawidłowego spania, przewlekłego stresu i co się z tym wiąże właśnie nieregularności współżycia, czy po prostu relacji małżonków, którzy nie są wystarczająco, nie mają poczucia bezpieczeństwa. Absolutnie ma to wszystko wpływ na to, jak wygląda proces leczenia. Także ja zawsze mówię, drodzy Państwo, ja nie jestem ani psychologiem, ani kapłanem, żeby wchodzić w waszą duchowość, w waszą psychikę, ale mamy tutaj w zespole właśnie takie osoby i musicie z tego skorzystać, bo moje leczenie pójdzie na nic, jeśli te sprawy podstawowe nie będą uregulowane.
Dziękuję bardzo. To może tyle tytułem wprowadzenia, które przeprowadziła pani doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Dla słuchaczy z Polski Północnej telefon 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oraz na Facebooku. Ale proszę nie szukać na stronie Radia Maryja, tylko na fanpage'u Audycje dla Małżonków. Jest tam nasze zdjęcie i pod zdjęciem można pisać swoje pytania, komentarze. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:11. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj naszymi gośćmi są państwo kicińscy, obydwoje doktorzy habilitowani, także pani Aleksandra Kicińska i jej mąż Krzysztof Kiciński. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść
Witam
Boże.
Wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Ania z województwa pomorskiego. Cieszę się ogromnie, że mogę przedstawić na antenie Radia Maryja swoje świadectwo.
Prosimy.
Chciałabym w skrócie opowiedzieć naszą historię.
Mhm.
2 lata po ślubie rozpoczęliśmy starania o upragnione potomstwo. Niestety bezskutecznie. Pierwsze wizyty u specjalisty miały miejsce w trójmiejskiej klinice, gdzie po krótkim czasie zaproponowano nam zabieg in vitro, gdyż ich zdaniem szans na naturalną ciążę nie było. Ze względu na nasze poglądy, wartości nie wchodziło to w ogóle w grę. Dzięki nowennie pompejańskiej naszej drodze pojawiła się szanowna pani doktor Aleksandra Kicińska, którą serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję i również serdecznie pozdrawiam pani Aniu.
Miało to miejsce na początku roku 2016. Pani doktor dokładnie nas zdiagnozowała i wdrożyła leczenie. W naszym przypadku problem był po obu stronach. Leczenie to wymagało cierpliwości ogromnej. Oczywiście przez ten czas mieliśmy też takie momenty, w których z panią doktor widywaliśmy się co pół roku w celu utrzymania obecnych wyników i po prostu odpoczynku psychicznego, fizycznego od farmakoterapii. Pani doktor cały czas w nas wierzyła, walczyła o nasze największe marzenie, wdrażała nowe leki, aż do dnia 30 maja tego roku, dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że spodziewamy się upragnionego dziecka, dnia, na który czekaliśmy przez tyle lat. Jak to mówię, aż się wzruszam, dlatego Bóg zapłać za wszystko i za możliwość złożenia tego świadectwa.
Dziękujemy pani Anno.
Pani Aniu, serdecznie pozdrawiam i po głosie oczywiście poznaję po tej historii krótko zakreślonej. Dziękuję za te słowa. Właśnie tutaj, drodzy państwo, zobaczcie, jaka pełna podziwu ta wytrwałość. Ja tutaj chciałabym zwrócić państwa uwagę, że leczenie niepłodności musi wiązać się z cierpliwością i tutaj rzeczywiście ta determinacja państwa i to odrzucenie metod wspomaganego rozrodu, czyli in vitro, z powodu przekonań i tego właśnie po prostu, że tej wiary w to, że dawcą i panem życia jest Pan Bóg, to pozwoliło to cierpliwe czekanie na to, że rzeczywiście przyszedł taki moment, gdzie tak pamiętam, to kojarzę, że wróciłam z kolejnej jakiejś konferencji immunologicznej i zastosowaliśmy u państwa nową procedurę, która do tej pory, konkretną farmakoterapię, nie była stosowana, ale też która pojawiła się w pewnym momencie, czyli to uzmysłowienie sobie, że rozwój medycyny, szczególnie właśnie tak jak mówiłam, medycyna rozrodu jest nową dziedziną. On ciągle trwa i ta konieczność śledzenia nowych odkryć i próba tego wdrażania jest niesamowicie ważna. I tutaj właśnie ja dziękuję państwu za to zaufanie, za tą cierpliwość i za to, że właśnie przyszedł ten moment, gdzie ta konferencja akurat być może właśnie poskutkowało to też wieloma innymi jeszcze na szczęście korzyściami dla innych pacjentów, ale tu u państwa jest konkretnie namacalny wynik. Także już teraz, jak państwo się domyślacie, od maja już jest 4. miesiąc, a więc 2. trymestr ciąży się zaczął, więc mamy nadzieję na szczęśliwe zakończenie, i czego ja z całego serca życzę i zresztą cały czas państwu towarzyszę z radością.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, halo.
Tak, jestem.
I kogo witamy?
75-letni Klaudiusz z Warszawy.
Witamy panie Klaudiuszu.
2 dzieci. Niestety wnuków, jak to teraz jest taka moda w tej chwili, nie doczekuję. No, mam nadzieję, że mimo że oboje mają po ponad 30 lat, ale to niestety są jakieś psychogenetyczne uwarunkowania, że nie zdecydowała się ani córka, ani syn na dzieci. Może to taka moda jest. Natomiast dziękuję bardzo za taki program. Ja i w telewizji oglądałem i teraz słucham w radio. Mianowicie jest to dziedzina, jak pani doktor tu powiedziała, całkowicie nowa. Problem polega na tym, że pytanie pierwsze dla mnie, czy to Polska jest tylko takim ewenementem, gdzie są takie perły, właśnie jak pani doktor w Gdańsku, czy inne światowe mocarstwa, inne kraje też się zajmują tymi tematami, czy to jest ogólnie światowy trend właśnie leczenia niepłodności, poza oczywiście in vitro, mianowicie, czyli my chcemy leczyć in vivo i temat jest tak wielki i głęboki, ja mam dosyć szeroki, pojemny umysł, natomiast na dzień dzisiejszy podejrzewam, że dla większości telewidzów i słuchaczy, nawet wykształconych, ten materiał przerósł wszystkie oczekiwania. Dlatego pytanie brzmi, czy jest jakaś tendencja, mamy nasz rząd, prawda, który mógłby, czy Ministerstwo Zdrowia, bo parę dni temu słuchałem audycji, też się włączyłem na temat cukrzycy i okazuje się, że w kwestii cukrzycy Ministerstwo Zdrowia wspomaga. Natomiast pytanie brzmi, czy w tej chwili są tendencje tylko takie jednostkowe, takie bardzo minimalistyczne dla osób, których ja podejrzewam są olbrzymie ilości. I trzecie pytanie brzmi, to już jest pytanie statystyczne, ale podejrzewam, że oboje państwo też możecie na ten temat odpowiedzieć. Czy przypadkiem wobec tych wszystkich informacji, które przekazaliście państwo w telewizji i teraz w radio, czy że nie ma dzietności w Polsce, że spada dzietność, nie jest to przyczyna psychologiczna, tylko właśnie związana stricte z tematem rozrodczości, o którym państwo mówiliście. Czyli trzy konkretne pytania i bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękujemy panie Klaudiuszu.
Dużo wytrwałości, wydeptywania ścieżek w Ministerstwie Zdrowia na Miodowej w Warszawie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Klaudiuszu. Proszę bardzo.
Pierwsze pana pytanie, więc na szczęście na świecie medycyna naturalnej prokreacji ma się dobrze i właściwie ja sama takim przyczynkiem, który dla mnie był taką podstawą i pozwolił mi na ten rozwój naukowy również na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jeśli chodzi o fizjologię płodności, o rozwój metody rozpoznawania płodności, która powinna i musi być wykorzystywana, aby zindywidualizować to leczenie, no to oczywiście był pan profesor Hilgers, czyli twórca naprotechnologii. Czyli tu są Stany Zjednoczone, Instytut w Omaha, Instytut Pawła VI. I tutaj właściwie pierwszy człowiek nauki, który kiedy pojawiło się in vitro, powiedział, że dla in vitro nie. Jest ginekologiem, stworzył model Creighton, który dotyczy wnikliwej i wystandaryzowanej obserwacji śluzu kobiecego, ale przede wszystkim tutaj rozwinął bardzo mocno medycynę naprawczą, jeśli chodzi właśnie o układ rozrodczy. Drugim takim młodszym człowiekiem, lekarzem jest dr Boyle z Wielkiej Brytanii, ale także profesor Stanford. I te ośrodki, które działają i badają cykl kobiecy, a w związku z tym również zaburzenia płodności, i to właśnie o czym jeszcze trzeba pomyśleć, co trzeba rozwinąć. Także nauka jest taką perełką dla człowieka, która jest zadaniem od Pana Boga. Ja to tak traktuję jako lekarz wierzący, bo przecież gdyby Pan Bóg zechciał, to właśnie niektórzy nawet rezygnują z leczenia i mówią, my zmówimy nowennę pompejańską. Ależ oczywiście tak musi być i to jest podstawa, że tą kropkę nad i stawia Pan Bóg. Jednak tak jakoś to Pan Bóg urządził, że lekarze są potrzebni. Jest nam potrzebna ta pokora. Jak Słowo Boże mówi, odkrywamy z trudem to, co mamy pod ręką, a co dopiero takie wnikliwe, trudne rzeczy. Na to potrzeba często pracy wielu pokoleń, wielu lekarzy, wielu zespołów, żeby kropla do kropli to wszystko dawało jakiś efekt i dobro dla pacjenta. Także tutaj to się dzieje. Mamy nadzieję, że też w Polsce będzie coraz więcej młodych lekarzy zainteresowanych takim holistycznym podejściem do leczenia niepłodności, interdyscyplinarnym, żeby nie zamykać leczenia niepłodności w bardzo wąskich ramach. Jeżeli chodzi o sprawy tej psychiki, tego właśnie problemu dotyczącego, myślę jednak, naszej cywilizacji, to co już powiedzieliśmy na początku, coraz więcej osób ma problemy po prostu takie natury psychologiczno-duchowej, żeby zawierać trwałe związki. I tutaj to jest problem bardzo szeroki i myślę, że zadanie i dla Kościoła, i dla różnych projektów rządowych, organizacji pozarządowych, żeby właśnie tego tematu dotykać, aby rodzina była najważniejszą jednak wartością społeczną, którą warto zakładać i właśnie to rodzenie dzieci, żeby było podejmowane w tym okienku najwyższej rozrodczości człowieka, więc 20-25 rok życia.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon odbieramy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Wielkopolski. Ja ze świadectwem dotyczącym mojej siostrzenicy. Dziewczyna była żoną swojego męża już przez 2 lata i tak z takim niepokojem stwierdzali, że no nie ma poczęcia. I w pewnym momencie moja siostra zwróciła się do mnie z prośbą o modlitwę i jakąś radę, widząc ich taką determinację. Ja akurat w szkole katechistów spotkałam się z panią, która przedstawiła nam na protechnologię i też dała nam adresy tych osób, które zajmują się tym w Poznaniu. I napisałam do siostrzenicy, że od strony modlitewnej to i rodzice jej, i ja, to co pani doktor mówiła, ja już zrobiliśmy wszystko. Teraz Pan Bóg prowadzi nas do specjalistów i takich poznałam i może by spróbowali. I oni rzeczywiście zwrócili się do centrum i tam po przebadaniu obojga okazało się, że dziewczyna ma problem z nadmiernym spożyciem. Ona uwielbiała mleko, sery, czyli związane z białkiem. To musiała wszystko wykluczyć i po pół roku okazało się, że jest w ciąży. Ciąża przebiegała normalnie. Urodziła dziewczynkę, która w tej chwili ma 7 lat. Później już nie stosowała żadnych takich diet, niczego, co by było konieczne do zajścia w ciążę i okazało się, że poczęło się drugie dziecko, w tej chwili 3-letnia druga dziewczynka i zdrowe, obydwie dziewczynki są zdrowe, nie mają żadnych problemów zdrowotnych, również mama. Oczywiście to też było powiązane z modlitwą i takim wzajemnym ich wsparciem. Też dodam, że na badania jeździła nie tylko siostrzenica, ale również jej mąż. I dziękuję Państwu bardzo za podjęcie tego tematu w dobie właśnie takiego lansowania in vitro. To jest bardzo potrzebna rozmowa, bardzo potrzebne też świadectwa ludzi, którzy pokazują, że można w inny sposób podchodzić również do płodności. Z Panem Bogiem, dziękuję.
Dziękuję. Pani Alicjo?
Bardzo dziękujemy za to świadectwo i ja chcę powiedzieć, że znam specjalistów, którzy się zajmują naprotechnologią w Poznaniu, także pozdrawiam i Piotra, i Laurę, i przepraszam, jak o kimś zapomniałam, ale jestem przekonana, że oprócz diety też stosowali inne leczenie, bo są to specjaliści, no krótko mówiąc, wysokiej klasy i na pewno dieta jest bardzo ważna i tak jak tutaj pani wspomniała, szczególnie no białka, one są po prostu dla immunologii naszego organizmu antygenowo obce i jeżeli mamy akurat alergię, czy jest nietolerancja różnego rodzaju, to odsunięcie tego, co nam krótko mówiąc szkodzi, a więc dla tego organizmu w cudzysłowie jest tą trucizną, może spowodować właśnie to uspokojenie, wyciszenie układu immunologicznego, ale jestem też przekonana, że tutaj inne leczenie na pewno było przez tych specjalistów zastosowane. I tutaj ten czynnik męski też pani wspomniała. To jest też bardzo ważne, żeby nie zapominać o tym, że często kobieta wymaga jakiejś właśnie, można powiedzieć w cudzysłowie, kosmetycznej tylko interwencji, a dużo daje leczenie po stronie mężczyzny. Tutaj, prawda, jak już wspominałam, nie widać tych zaburzeń płodności bardzo często, ale okazuje się, że wdrożenie leczenia i przede wszystkim tutaj unikanie przegrzewania jąder. Być może zastosowanie naprawczej medycyny rozrodu przez urologów, którzy jednak decydują się na zabieg, na przykład usuwania powrózków, przepraszam, żylaków powrózka nasiennego, chociaż tutaj oczywiście w piśmiennictwie zdania są podzielone. Jednak podejmujemy wszelkiego rodzaju próby i rzeczywiście dopiero wtedy, kiedy to leczenie jest takie wieloczynnikowe, skumulowane i dotyczy i kobiety, i mężczyzny, to tak jak tutaj pani powiedziała, sukces okazuje się jest możliwy, a później już właściwie tak siłą rozpędu to drugie dzieciątko się już pojawia, często bez już konkretnej interwencji medycznej.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja chciałabym podzielić się takim krótkim
Szczęść Boże. A z kim mamy przyjemność?
Oliwia, pomoże.
Witamy panią Oliwię.
Ja chciałabym się podzielić takim krótkim świadectwem na temat cudów, które Pan Jezus uczynił w naszym życiu i też zachęcić wszystkie pary, które mają problem z powiększeniem rodziny do skorzystania z metody, jaką jest naprotechnologia. Z mężem jesteśmy 2 lata po ślubie. Od początku planowaliśmy powiększyć naszą rodzinę. Niestety nigdy nie myśleliśmy, że będzie to aż tak duży problem. Zdawaliśmy sobie sprawę, że może nie przyjdzie to tak od razu przez moje problemy z tarczycą, ale też nie myśleliśmy, że będzie to trwało aż tyle czasu, bo dla nas te 2 lata dłużyły się jak cała wieczność. Po roku czasu udało mi się zajść w ciążę. Niestety po paru tygodniach ją straciliśmy. Było nam strasznie ciężko pogodzić się z tym faktem. Nie rozumieliśmy, dlaczego Pan Bóg zabrał nam dzieciątko, na które tyle czekaliśmy. Po tej stracie trafiliśmy do pani doktor Kiecińskiej, która zaczęła doszukiwać się przyczyny, by zapobiegać kolejnej takiej sytuacji. I tak zaczęły się nasze wizyty, ciągłe badania, coraz to nowe choroby i też nowe leki do przyjmowania. Po kilku miesiącach badań i ustawieniu wszystkich leków byliśmy z mężem na rekolekcjach. Była tam modlitwa wstawiennicza. I osoby, które się za nas modliły, miały obraz i słowa od Pana, że Pan Bóg nas wysłuchał i że będziemy mieli dzieciątko. Następnego dnia zrobiłam test i wyszedł pozytywny. Niestety od razu dostałam krwawienia i tę ciążę też straciliśmy. Mimo, że wcześniej wydawało nam się to niemożliwe, żebyśmy mieli tyle siły, by przeżyć tą kolejną stratę, to czuliśmy z mężem jakiś spokój i opiekę w tym trudnym czasie. Teraz wiemy, że Pan Bóg tylko sprawdzał naszą ufność. W kolejnym cyklu po tej stracie bez żadnej stymulacji i zastrzyków udało mi się zajść w kolejną ciążę. Pani doktor zadziałała bardzo szybko i na bieżąco dopasowywała leki do wyników i badań, które robiłam. Mimo, że za nami dopiero kilkanaście tygodni, to wiemy, że wszystko dobrze się skończy i że Pan Jezus i Matka Najświętsza mają nasze maleństwo pod swoją opieką. I z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować przede wszystkim Panu Jezusowi i Matce Najświętszej za cud, który nam dali oraz Pani Doktor, która jest takim narzędziem w rękach Pana i która ma przeogromną wiedzę na każdej płaszczyźnie i która potrafiła połączyć te wszystkie choroby, objawy, to wszystko w całość, by dobrać najlepsze leczenie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Oliwio.
Dziękuję serdecznie za te ciepłe, przemiłe słowa, bo to też zawsze podnosi lekarza na duchu. Niejednokrotnie jest to bardzo trudne, żeby się z tym wszystkim czasami borykać i też zawsze to towarzyszenie moje państwu też jest jednak jako dla człowieka takim obciążeniem. Także jest to państwa radość, jest też moją radością i szczęściem. Dziękuję za te słowa.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Katarzyna z Torunia.
Szczęść Boże, Pani Katarzyno.
Ja tutaj trochę nawiążę do tego, co ta poprzednia Pani mówiła, nie ta, która była przed chwileczką, tylko a propos diety właśnie. Chciałam się pani prelegentki zapytać, bo ja sama dość długo się zmagałam z problemem insulinooporności, trochę nadal. Natomiast przez jakiś tam, powiedzmy, przypadek dowiedziałam się o takich dwóch lekarzach, oni się nazywają bracia Rodzeń, mają takie jakby konto na YouTubie i oni właśnie teraz bardzo dużo szerzą wiedzę na temat diety bardzo niskowęglowodanowej i coś czego nazwali LCHF, czyli takie zdrowe niejedzenie, czyli powiedzmy okienko 8-godzinne żywieniowe, w które się tam ma jakieś posiłki i tam 16 godzin takiego postu świadomego, czyli tam oczywiście z nawodnieniem, z odpowiednią suplementacją. I powiem tak, ja sama po sobie widzę super rezultaty, że faktycznie w krótkim czasie, bez jakichś tam przykrych skutków ubocznych, jest poprawa zdrowia metabolicznego. I z tego, co zrozumiałam, to insulinooporność jest jednym z takich głównych czynników też wpływających na tą niepłodność, bo też bardzo dużo tam psuje w organizmie. Natomiast ta dieta niskowęglowodanowa również jest przeciwzapalna. A też mam znajomych, którzy się bardzo długo borykają z tym. I teraz, czy pani jako lekarz może jakoś to zarekomendować, ponieważ ci lekarze też tam mówią, że oni się tam konsultują z lekarzami z USA, którzy najnowsze badania prowadzą i tak dalej, a jest tu dieta niestety bardzo jakby prześladowana. I teraz, czy to jest wiarygodne, czy nie? Jakby ja wiem, że na mnie to działa, ale niekoniecznie musi to działać na innych. Pytanie, czy z takiego lekarskiego punktu widzenia takie na przykład te posty, które mają uwrażliwić komórki, tkanki na insulinę, czy to w jakiś sposób też może pomóc? Czy to można jakoś tak, nie wiem, podpowiedzieć tym moim znajomym, czy to raczej więcej szkody niż pożytku? I bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam i bardzo dziękuję za ten bardzo interesujący wykład. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Katarzyno.
Dziękuję, bo bardzo interesujący temat Pani poruszyła, który zresztą bardzo mocno dotyczy par z niepłodnością. Wiele ośrodków naprotechnologii w Polsce i nie tylko proponuje właśnie różnego rodzaju diety. I już tutaj wielokrotnie ten temat się przewijał. I potwierdzam tak, rozsądna, przeciwzapalna, niskowęglowodanowa, ale pełnowartościowa dieta i odpowiednio energetycznie dobrana dla konkretnej osoby jest bardzo ważna. Ja sama nie jestem specjalistą od układania diety, dlatego w naszym zespole, ja to bardzo mocno podkreślam, nie ma człowieka, który zna się na wszystkim i również w medycynie. Medycyna poszła tak daleko, że właściwie musimy jednak współpracować i chociaż jestem specjalistą chorób wewnętrznych, jako lekarz prowadzący zespół, bo tak musi być, że ktoś to wszystko zbiera, układa, co ważniejsze, czy najpierw farmakoterapia, czy zabieg, czy rzeczywiście w międzyczasie zawsze regulacja stylu życia, więc te zachowania, też te behawioralne czynniki, układanie właśnie diety, ale przez specjalistę. Dlatego w naszym zespole, oprócz specjalistów lekarzy, jest również i dietetyk, i lekarz diabetolog, ci, którzy na tym się konkretnie znają. I rzeczywiście to, co Pani wspomniała, oczywiście nie jest mi to obce, że można uwrażliwić tkanki na insulinę i tak dalej. Natomiast uczulam Państwa na to, żeby rzeczywiście robić to pod kontrolą specjalistów, a więc nie dietetyków, którzy, przepraszam, bo nie chcę nikomu ujmować, ale są po 3-miesięcznym kursie dietetyki, tylko raczej proszę zwracać się, jak już są takie właśnie poważne problemy, do dietetyków klinicznych, którzy są po studiach, których mamy magisterskich na uniwersytetach medycznych w Polsce. To wszystko musi być przemyślane, musi być rzeczywiście dopasowane do konkretnej osoby, bo zdarza się w mojej praktyce klinicznej, że przychodzą pacjenci, którzy stosowali długofalową dietę eliminacyjną i właściwie efektu dobrego nie było, a nawet właśnie popadli w anemię czy leukopenia, więc spadek produkcji białych krwinek i w związku z tym również coraz częstsze infekcje, spadek odporności, a żadnego powrotu płodności nie było. Także nie jest to takie proste. ciostek, zresztą cała medycyna. W związku z tym naprawdę zachęcam Państwa do tego, żeby przede wszystkim nie tracić takiego zdrowego rozsądku, równowagi, ale zwracać się o pomoc do specjalistów. Dlatego w naszym zespole mamy bardzo właśnie mądrą, wykwalifikowaną osobę, która również prowadzi badania naukowe na naszym Uniwersytecie Medycznym, panią Sylwię, której mam całkowite zaufanie i ona rzeczywiście prowadzi pacjentów z niepłodnością w taki sposób, żeby ta dieta nie była ani zbyt rygorystyczna, ani zbyt męcząca, bo przecież ten stres, który mogą pacjenci przeżywać z powodu stosowania diety, też może być absolutnie taką właśnie niepotrzebnym stresem, który źle wpływa na leczenie.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Marek Ortel z Warszawy.
Witamy Panie Marku.
Chciałbym się dowiedzieć, czy mój tryb życia, który prowadziłem powiedzmy 20 lat temu, taki dosyć rock'n'rollowy, czy on ma wpływ w tym momencie, kiedy dobrze się odżywiam, żyję jakoś tak w miarę pozytywnie, czy on ma wpływ na obecny stan tak naprawdę, jeśli chodzi o płodność? Także ja przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Marku.
No ten styl rock'n'rollowy brzmi dosyć szeroko, ale domyślam się, że tutaj, prawda, pod tym mogą się kryć różnorodne zachowania ryzykowne. Więc ja może tak przypomnę to, co już zostało powiedziane, a być może zawiera się w tym trybie życia rock'n'rollowym. A mianowicie, jeżeli dotyczyło to częstej zmiany partnerów seksualnych, a więc możliwość nosicielstwa chorób przenoszonych drogą płciową, czyli tutaj mamy drobnoustroje atypowe, tak jak chlamydia, mykoplazma, ureaplazma i inne, które mogą bytować w drogach rodnych, drogach moczowo-płciowych mężczyzny, nie dając żadnych objawów przewlekle, ale właśnie w takim odległym czasie również mogą wpływać na obniżenie płodności. Może są to zachowania dotyczące nadmiernego zaangażowania się w ćwiczenia na siłowni, gdzie był jakiś doping, czy przyjmowanie sterydów, czy testosteronu, a nawet nadmiernej ilości właśnie ładunku białkowego, czy może właśnie jakichś nieprawidłowych tego typu zachowań, to również może mieć skutki odległe. Także to tyle. Na pewno wiele czynników, człowiek jest bardzo takim, no ma dużo buforów w sobie i wiele rzeczy rzeczywiście możemy naprawić i wyregulować, także proszę być dobrej myśli, a to, co pan, można powiedzieć, przeżył, trzeba po prostu zwrócić się do lekarza, do którego pan ma zaufanie, przeprowadzi na pewno odpowiedni wywiad i ukierunkuje diagnostykę, czy rzeczywiście ten tryb rock'n'rollowy ma wpływ, czy nie.
Dziękuję. Może teraz odpowiemy na parę pytań z Facebooka. Tomasz pyta, czy osoby z defektem w ciele, na przykład kobieta bez jajowodów, ma szansę na leczenie i ciążę?
No właściwie myślę, że pytanie jest retoryczne, prawda?
Tak.
Jesteśmy przez Pana Boga wyposażeni w pewne rzeczy, w drugiej nie. Jeśli mamy brak jajowodów, czy całkowite zarośnięcie takie, czy właśnie nieprawidłowy niedorozwój tych jajowodów, no to tutaj mamy do czynienia już z bezpłodnością. Nie jest to niepłodność, a więc ten termin w medycynie, któremu możemy starać się zaradzić. Bezpłodność jest takim stanem, w którym no jakby bezdyskusyjnie nie jesteśmy w stanie sprowadzić dziecka na ziemię w sposób tutaj naturalny. No i tutaj medycyna, uczciwie powiedzmy, myślę, że to pytanie też trochę jest prowokacyjne i wcale nie jest tak, że chcę unikać na to odpowiedzi. A mianowicie tutaj rzeczywiście dzisiaj medycyna proponuje metodę in vitro, czyli po prostu pobranie komórek jajowych, czy to tej kobiety, czy jej partnera, męża i po prostu wytworzenie dziecka na szkle, najczęściej dzieci, bo jest to konieczność wytworzenia kilku zarodków, żeby procedura się udała. Więc tutaj dotykamy tych etycznych, jakże ważnych czynników, gdzie mamy do czynienia z człowiekiem na najwcześniejszym etapie rozwoju, gdzie to życie w naszej opinii i w naszej wiedzy nie jest należycie traktowane, ochraniane. W związku z tym my nie proponujemy tych metod, nie polecamy, ale też za tym kryje się, drodzy Państwo, coś, co by można było powiedzieć, och, no i tutaj, prawda, zagiliśmy was. Można tak pomyśleć, ale ja bym chciała, żebyście państwo otworzyli szeroko oczy i zrozumieli, że jeżeli jest kobieta z bez jajowodów, z niedorozwojem tych jajowodów, to ona najczęściej też może mieć problemy z jajnikami i takim osobom bardzo często proponuje się komórki jajowe, czy jeżeli coś się dzieje u mężczyzny, plemniki z banku nasienia. I drodzy państwo, kolejne problemy etyczne. Dziecko, które ma troje, czworo rodziców, a może ktoś inny jeszcze wynosi ciążę, zależy w jakim kraju. Więc tutaj metoda in vitro, proszę mi wierzyć, niesie za sobą nie tylko skutki śmiercionośne dla tych zarodków, ale też powikłania i dla zdrowia kobiet, które są stymulowane hormonalnie i też później te problemy psychospołeczne i takie ogólnoludzkie. Także myślę, że jest to temat też bardzo szeroki. Ja nie chciałabym występować tutaj w roli eksperta od in vitro, ponieważ tego in vitro nigdy nie robiłam. W takiej klinice przy takiej procedurze nie byłam. Natomiast to wszystko, z czym się z państwem dzielę, ta moja wiedza wynika ze znajomości po prostu literatury przedmiotu, bo wszystkie kliniki in vitro w ramach poprawiania swoich wyników również publikują i dokładnie opisują swoje procedury. Więc to wszystko, co mówię, pochodzi z wiarygodnych źródeł naukowych. Takie jest moje zdanie i opinia.
Pani Anna pyta, czy możliwe jest posiadanie dzieci po leczeniu nowotworu piersi chemioterapią z zastosowaniem cyklofosfamidu?
Ja nie jestem onkologiem i na pewno tutaj trzeba byłoby się zwrócić z tym pytaniem do specjalistów. Cyklofosfamid jest szeroko stosowany nie tylko w leczeniu raka piersi, ale też w innych dziedzinach medycyny. Jeżeli wiemy, że pacjentka jest młoda i będzie planowała jeszcze swoje macierzyństwo, to są coraz łagodniejsze w jakimś sensie dla organizmu, a skuteczne programy chemioterapii, które w różnego rodzaju nowotworach, nie tylko piersi, mogą być stosowane przy jednoczesnym oszczędzeniu płodności. Ale z drugiej strony też nie chcę unikać odpowiedzi konkretnej, że dzisiaj w medycynie, jeżeli pacjent, pacjentka są poddawani leczeniu onkologicznemu, a więc dostają agresywną chemioterapię, mają proponowane zdeponowanie swoich komórek jajowych bądź nasienia w bankach, żeby później przystąpić do ewentualnych procedur wspomaganego rozrodu. To są sytuacje nie aż tak częste, ale rzeczywiście mają te znamiona krzyża. Jako człowiek wierzący to mówię, jako lekarz, który doświadcza również bezradności pomimo ciągłego poszerzania wiedzy, ponieważ nie jesteśmy po prostu w stanie, drodzy państwo, nad tym życiem do końca zapanować. Tak z tej strony, jak kropkę nad i musi Pan Bóg postawić, żeby to leczenie wnikliwe, diagnostyka się udało, bo możemy tak w cudzysłowie stanąć na głowie, a Pan Bóg jest jedynym dawcą i panem życia i może się nie udać. No a z drugiej strony to po prostu musimy sobie powiedzieć, że życie jest chorobą śmiertelną przenoszoną drogą płciową, więc możemy je poprawić, możemy je może nawet wydłużyć, jego jakość, ale niestety możemy liczyć tylko i wyłącznie na życie wieczne, a nie na życie tu na ziemi.
Pytanie z Facebooka. Czy badanie sono HSG jest bezpieczne w diagnostyce wtórnej niepłodności i czy po takim badaniu trzeba odczekać w staraniu się o poczęcie?
Badanie sono HSG, czyli badanie histerosalpingografia z użyciem z aparatu ultrasonograficznego, a więc USG. To jest bardzo dobre badanie wykonywane w naszym ośrodku jako jedno z pierwszych diagnostycznych badań, również w niepłodności wtórnej. To badanie jest w mojej opinii całkowicie bezpieczne. Wykonuje oczywiście ginekolog, który ocenia, kwalifikuje ostatecznie do tego badania. Tak jak obserwujemy, to badanie jest po pierwsze niezbędne i tutaj tak kolokwialnie powiem, pacjenci mówią, pani doktor, wszystko tu jest dobrze, ale może te rurki jednak nie działają. I rzeczywiście, dla mnie jest to oburzające, kiedy widzę parę, która przychodzi i mówi, jesteśmy po jednym, drugim, trzecim nieudanym in vitro, mamy 28 lat, a ja się pytam, a czy ktoś pani sprawdził drożność jajowodów? No nie. I to jest, drodzy Państwo, bym powiedziała, nawet wręcz błąd w sztuce. A no, ktoś powie, ale no bo ja tak nie bardzo chciałam, bo słyszałam, że to jest bolesne. No tak, ale to ostateczną kwalifikację, decyzję podejmuje lekarz i taka pacjentka nawet się u nas trafiła, miała to wytłumaczone, miała podane odpowiednie leki, też przeciwlękowe, bo to często jest, prawda, ból jest bardzo taką osobniczą sprawą i jest odczuwany bardzo różnie i nikomu tu nie zabieramy prawa do tego, że odczuwa coś mocniej albo słabiej. W związku z tym może to się wiązać, prawda, z jakimś dyskomfortem, z takim jakimś dyskomfortem też obiektywnym, że boli brzuch, ale jeszcze się nie zdarzyły nam żadne powikłania po tym badaniu. Natomiast staranie się o dziecko jest wręcz wskazane natychmiast, nawet w tym samym cyklu, jeśli nie ma żadnych powikłań, ginekolog wyrazi na to zgodę, dlatego że zdarza się, że właśnie podniedrożność jajowodów, tak bym to nazwała, mianowicie jakiś włóknik pozapalny, który się wytworzy na przykład, bo był stan zapalny, bo było jakieś nosicielstwo drobnoustrojów, czy cokolwiek innego, czy taka skłonność do wytwarzania włóknika, bo też mamy różnego rodzaju zaburzenia kolagenu, tkanki łącznej w organizmie. Więc takie, przepraszam, tak kolokwialnie powiem, ale obrazowo, takie na siłę jakby pod ciśnieniem podanie tego płynu, no może nawet chwilowo udrożnić, bo później, prawda, jest tendencja do powracania takich sytuacji, że ten włóknik znowu tam gdzieś może, czy zapada się światło jajowodu z różnych przyczyn. Ja nie jestem ginekolog, więc też tutaj absolutnie się zdaję zupełnie na opinię i na działanie moich współpracowników w zespole, bo im ufam, że oni to robią po to, żeby przywrócić i naprawić właśnie układ rozrodczy, a nie machnąć ręką i powiedzieć, no z tymi jajowodami coś jest nie tak, zostaje in vitro. I udaje się przez to właśnie badanie bardzo często osiągnąć poczęcie już w tym samym cyklu albo w kolejnym. Także bardzo polecane moim zdaniem badanie i w niepłodności pierwotnej i wtórnej jako jedno z pierwszych powinno być wykonywane oczywiście przez doświadczonego specjalistę ginekologa.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. I w takim razie jeszcze pytamy dalej. Jaki jest wpływ stresu w pracy zawodowej, na przykład w służbie zdrowia, na możliwość poczęcia dziecka, czy zaburzenia właściwego rytmu dobowego wskutek pracy zmianowej ma negatywny wpływ na płodność?
No świetne pytanie, pani Aniu, bo dziękujemy za nie, tutaj mamy na czacie. Też troszkę tego tematu dotknęłam, ale jest okazja, żeby więcej rozwinąć. A mianowicie praca zmianowa. Może powiem tak od strony już praktycznej. Proszę mi wierzyć, że wiele pacjentek to są pielęgniarki, położne i lekarki, które właśnie dyżurują. I są świadome, że właśnie to absolutnie może zaburzać ich płodność. Czasami jest niemożliwe, żeby zmienić pracę zmianową i tutaj jakby musimy ustalić pewne priorytety i możliwość zapanowania nad tym, czy ustalenia takiego grafika, żeby pacjentka rzeczywiście miała możliwości tak zwanego odespania i no, czy ona rzeczywiście jest w stanie nad tym zapanować, bo deprywacja tego rytmu snu, czuwania bardzo wpływa również na płodność. I tutaj krótko też chciałabym Państwu to wytłumaczyć, bo można byłoby powiedzieć, no co ma jedno do drugiego, tak odległa sprawa. Mianowicie nasze rytmy biologiczne są wszystkie jakby regulowane w podwzgórzu. To jest najstarsza filogenetycznie część mózgu, którą mają również zwierzęta. Stąd te rytmy biologiczne, one są niezależne od naszej woli. I te rytmy biologiczne, one wszystkie są skupione właśnie w tymże podwzgórzu. I tam są ośrodki snu, czuwania, sytości, głodu i również wytwarzane są właśnie czynniki, które wpływają na rytm biologiczny, jakim jest miesiączkowanie czy spermatogeneza. I teraz jest to łatwiejsze, żeby zrozumieć, że zaburzenie jednego z tych rytmów będzie miało wpływ na drugi, ponieważ to wszystko jest skupione w tym jednym ośrodku wspólnego zawiadywania centralnego, tak to nazwijmy. I to zaburzenie snu, ono też generuje deprywację odżywiania. Proszę zobaczcie Państwo, odżywianie ma bardzo duży wpływ, tak jak tutaj już było powiedziane, i w kontekście insulinooporności i dostarczania odpowiedniej ilości kalorii w odpowiednich odstępach, a więc to wszystko jest bardzo ważne i zdajemy sobie sprawę, że praca zmianowa to absolutnie zaburza. Czy nawet aktywność w ciągu nocy na dyżurze, no ja niejednokrotnie pamiętam, że tak było ciężko, że nie można było, prawda, zjeść spokojnie dopiero po kilku godzinach. Gdzieś tam coś człowiek w rękę złapał, żeby, jak to się mówi, nie przewrócił. Także ta praca zmianowa jest na pewno wśród kobiet, które starają się o dziecko i doświadczają tego i niemożności zajścia w ciążę, jest bardzo poważnym tematem, żeby przynajmniej czasowo ją zawiesić, jeśli jest to tylko możliwe, żeby właśnie te rytmy biologiczne przywrócić, bo prawda, praca zmianowa wiąże się też z pracą w nocy, a spaniem w dzień, czyli mamy inny dopływ światła do naszych, do podwzgórza, do szyszynki, a więc tutaj hormon melatonina, który ma absolutnie bezpośredni wpływ na to, co się dzieje w kobiecym jajniku. Także mamy tu do czynienia na pewno z bardzo ważnym tematem, jeśli chodzi o niepłodność, a tak naprawdę jest to w rękach pacjentów, czyli coś, co pacjent może sam sobie pomóc uregulować i doprowadzić do tego, że będzie mógł się cieszyć upragnionym potomstwem.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Ilona z Pomorskiego.
Witamy
Panią
Ilonę. Chciałabym
pokrótce przedstawić naszą historię. Tak, zaczęliśmy starania z mężem krótko po ślubie. Okazało się potem, że jestem w ciąży. Niestety tę ciążę straciłam. I wtedy nam zaproponowano in vitro, no ale ona nie jest zgodna z naszymi przekonaniami, więc no podziękowaliśmy. Mijały lata, pojawiały się kolejne dzieci, kolejne straty. Zawsze lekarze nam mówili, za którymś razem pani urodzi, ale no za którym. Potem przypadkowo, a mówią, że przypadek to świeckie imię Ducha Świętego, trafiliśmy do kliniki pani doktor Kicińskiej. Tam zajęła się pani doktor nami bardzo profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem. Podjęła rzetelną i wnikliwą diagnostykę, co się okazało, że była niedoczynność tarczycy, insulinooporność, zespół politycznych jajników, bardzo duże niedobory witaminy B12, kwasu foliowego, witaminy D3. No, pani doktor podjęła leczenie, wprowadziła odpowiednie leki. Też ja wprowadziłam dietę, no niestety ta dieta też nie pomogła za bardzo, więc trzeba było też wprowadzić też leki na insulinooporność. I po wielu latach, właściwie po 11 latach naszego małżeństwa, tak, po 8 stratach, przywitaliśmy w zeszłym roku naszą córeczkę na świecie. Chciałam bardzo serdecznie pani doktor podziękować. Jest pani bardzo empatyczną, ciepłą i życzliwą osobą. W klinice pracują lekarze naprawdę z powołania, boży lekarze. Jestem wzruszona i szczęśliwa, że nasza córeczka jest z nami od roku. Także jeszcze raz pani doktor serdecznie dziękuję za wszystko i serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Ilono.
Dziękuję serdecznie, też jestem wzruszona i bardzo dziękuję za to świadectwo. Serdecznie Państwa pozdrawiam. I tak właśnie przy tej okazji chciałabym, tak mi przyszło mi na myśl, zwrócić Państwa słuchaczy właśnie uwagę na tą cierpliwość, bo pacjenci bardzo często się, prawda, załamują, wycofują. Natomiast rzeczywiście tutaj w tej sytuacji ta wytrwałość, ta determinacja, ale też to zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli, no zaowocowało tym, że się wszyscy cieszymy naszym maleństwem. I tutaj chciałabym też powiedzieć o takim aspekcie właśnie też, drodzy Państwo, i genetycznym, i trombofilii, bo są to sprawy bardzo często ukryte zupełnie i badania powinny być przeprowadzone jako badania wysokospecjalistyczne przez konkretnych specjalistów, a ale też mamy takie doświadczenie, że warto, jeśli są to osoby rzeczywiście tak nakierowane na to, żeby zajmować się leczeniem niepłodności, szukaniem przyczyn niepłodności. Tutaj zrobię taką dygresję, mianowicie genetyczne badania są niezbędne, aby ustalić, czy nie ma po prostu nosicielstwa jakichś chorób, nosicielstwa jakichś nieprawidłowości genów, tak to nazwijmy. My mówimy w medycynie, że są polimorfizmy genów, które właściwie często nawet nie wiemy, jakie mają implikacje kliniczne, bo czasami koincydencja kilku polimorfizmów dopiero daje efekt kliniczny. W związku z tym tak naprawdę doświadczony genetyk, który zrobi taki wywiad konkretny, rodzinny i ukierunkuje tą diagnostykę genetyczną, bardzo wnikliwie jest nieoceniony w tej całej diagnostyce leczenia niepłodności. Drodzy Państwo, genetyczne choroby dzisiaj możemy sobie bardzo łatwo, ale niestety drogo diagnozować z jednej strony. Nie wystarczy tylko zrobienie tak zwanych karyotypów, że jestem w pełni, prawda, tutaj kobietą 46XX, czy mężczyzną 46XY, czy są jednak jakieś czasami zaburzenia, bo przecież można wyglądać jak pełnowartościowa kobieta, mężczyzna, ale jednak jakieś są zaburzenia tutaj genetyczne i to już jest absolutnie możliwa przyczyna niepłodności tego, że te geny nie są dalej przekazywane, ale mamy mnóstwo zespołów genetycznych, które nie zostały jeszcze opisane nawet, a właśnie z tego powodu jest jakaś blokada naturalna, że nie ma możliwości przekazywania tych genów dalej do populacji. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z niepłodnością. I mamy dzisiaj czasy, gdzie możemy sobie zrobić sekwencjonowanie całego genomu. To oczywiście odpowiednio kosztuje, czy zależy, jaki wariant wybierzemy, 10, 20 czy na 30 tysięcy. Ale drodzy Państwo, nawet jeśli to zrobimy, to nie mamy możliwości, żeby dobrze zinterpretować te wszystkie tak zwane polimorfizmy tych genów, które zostaną wykryte, czyli jakieś pewne nieprawidłowości, odstępstwa od tych genów, które są jakby tymi genami wzorcowymi i nie do końca wiemy klinicznie, co z tym zrobić. Także to też nie jest, może dać dużo odpowiedzi i trzeba z tego korzystać, ale też proszę pamiętać, że może to być tak zwana ślepa droga. Z drugiej strony chciałabym zwrócić uwagę na trombofilię, tak zwane zaburzenia hemostazy, czyli nadkrzepliwość krwi, gdzie często zdarza się, że pacjentki po poronieniach, bo przecież niepłodność to jest też kwestia poronień na wczesnym etapie późniejszym, czy porodów przedwczesnych, a więc niemożność po prostu urodzenia dziecka, no wiąże się po prostu z zaburzeniami hematologicznymi, krótko mówiąc. I jeżeli pacjentka właśnie poroniła któryś raz i są robione te czynniki obwodowe dotyczące oceny gospodarki, powiedzmy, zaburzeń hemostazy, może być wszystko dobrze, bo dopiero ciąża indukuje te zaburzenia, więc tutaj też genetyczne badania, które pokazują, czy pacjentka, a nawet pacjenci, bo ojciec też może być nosicielem pewnych genów, które powodują u zarodka zwiększenie krzepliwości i brak rozwoju, prawda, brak zagnieżdżenia, brak rozwoju syncytiotrofoblastu, później łożyska. Czyli tutaj sprawy związane z hematologią, z genetyką wymagają już takiego szerszego rozumienia i naprawdę współpracy specjalistów na wysokim poziomie. Tak samo w niepłodności męskiej. Bardzo ważne jest to, żeby nie odpuszczać badań genetycznych, bo przecież i mukowiscydoza, która jest najczęstszą chorobą genetyczną w Europie, więc naprawdę wielu z Państwa, którzy mnie słuchacie, czy nawet my tutaj w studiu, możemy mieć pewien wariant mutacji tego genu CFTR, a wcale nie musimy mieć pełnoobjawowej mukowiscydozy, na przykład, ale właśnie gęste wydzieliny w drogach rodnych, czy brak śluzu, czy zatkanie, krótko mówiąc kolokwialnie, nasieniowodu, może dawać niepłodność. I nie musimy mieć właśnie tej mutacji tak zwanej ciężkiej, tylko właśnie taki polimorfizm genu, który daje właśnie niepłodność. I tutaj też na przykład stosowanie prostych czasami leków, które rozrzedzają nam katar, gęstą wydzielinę w zatokach, w oskrzelach, kiedy chorujemy i lekarz pierwszego kontaktu, prawda, zapisuje antybiotyk, ale jeszcze leki, które rozrzedzają wydzielinę. One mogą również nam pomóc w leczeniu niepłodności w tym kontekście, że pojawia się śluz płodny, a nasienie jest rozrzedzone i dochodzi do poczęcia dziecka w sposób naturalny.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maryja 23.01. W audycji Le Małżonków podajemy ogłoszenia dotyczące spotkań małżeńskich, weekendowych rekolekcji, bardzo skutecznych w pogłębieniu więzi między małżonkami. W kolejny weekend, 16-18 września, w trzech miejscach w Korbielowie, ośrodek bielsko-bialski. Zapraszam. Państwo Krystowie przyjmują zgłoszenia. Telefon 506-225-924. Powtarzam, 506-225-924. Ośrodek lubelski w Dąbrowicy organizuje spotkania małżeńskie. Państwo piątek przyjmują zgłoszenia. Telefon 502-971-421. Powtarzam, 502-971-421. I w Sulejówku, ośrodek warszawski. Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 500-311-385. Powtarzam, 500-311-385. Telefon czynny poniedziałki, środy, piątki, 19:21. Zapraszam również na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 13 września. Relacja z małżonkiem, służbą w miłości. Nasi goście Agnieszka i Łukasz Czechyrowie, posługując, tworząc lub współtworząc rekolekcje, na przykład Rodzina 33, rekolekcje dla dzieci, młodzieży, zainteresowani tworzeniem nowoczesnych form ewangelizacji właśnie przez internet, media społecznościowe, będą razem z księdzem Marcinem Modrzyńskim, odpowiedzialnym za ruchy stowarzyszenia w archidiecezji gnieźnieńskiej. A 20 września, za dwa tygodnie, tematem będzie depresja. Przedstawi go ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, profesor UKSW, psycholog, psychoterapeuta. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Barbara. Ja już jestem w takim wieku trochę starszym, ale chciałam się podzielić ze słuchaczami moją historią, też trochę dać nadziei tym małżonkom, którzy się starają i borykają z takimi różnymi problemami. Ja jako młoda dziewczyna borykałam się z endometriozą. Teraz po latach wykryto u mnie też stocznia. Mieliśmy z mężem problemy, też tego dziecka nie było, ale no nie było takiej świadomości jak teraz, nie było takich lekarzy i przede wszystkim dziękuję tym lekarzom, że tak się pochylają nad tymi chorobami, tak wnikliwie potrafią przeanalizować właśnie jak te choroby autoimmunologiczne przede wszystkim, jaki mają duży wpływ na organizm ludzki i na, właśnie na płodność. Gdybyśmy my mieli wtedy, tyle lat temu, takich lekarzy, to na pewno byłoby nam dużo łatwiej. Natomiast myśmy to dziecko sobie też wymodlili. Ja muszę powiedzieć, że nawet będąc osobą tak chorą, bo toczeń jest bardzo ciężką chorobą autoimmunologiczną, do tego endometrioza, no tak patrząc z perspektywy czasu, ja nie miałam szansy, właściwie bardzo znikome były moje szanse na dziecko, nasze szanse z mężem. Natomiast wtedy no już modlitwą wymodliliśmy sobie córkę, która teraz właściwie jest już dorosła, jest konserwatorem zabytków i służy Bogu, bo pracuje w kościele i tak też jest taka nadzieja, że jak po prostu Pan Bóg chce, to nie ma przeszkody żadnej, żeby nawet jak człowiek choruje, czy na zespół policystycznych jajników, czy na jakieś choroby autoimmunologiczne, to zawsze Pan Bóg pokieruje w taki sposób życiem, że jednak obdarzy tym potomkiem rodziców. Natomiast ważne jest, żeby w tej chwili, jeżeli są takie możliwości, to jest bardzo, bardzo pocieszające. Ja tego słucham właściwie z taką wdzięcznością, że lekarze i medycyna w tej chwili poszła tak daleko i lekarze są tak wykształceni, że potrafią po prostu uleczyć to z tej strony. Myśmy nie mieli wtedy takich szans. To było 27 lat temu i naprawdę to były znikome informacje na temat takich właśnie chorób autoimmunologicznych, takich problemów z poczęciem dziecka, więc naprawdę dziękuję. Na antenie tutaj pragnę podziękować z całego serca tym lekarzom, którzy się nad tym wszystkim pochylają. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Barbaro.
Ja bardzo dziękuję za ten telefon, ponieważ on jest takim bardzo ważnym sygnałem dotyczącym właśnie tego, co wcześniej starałam się powiedzieć o endometriozie. I tu bardzo dziękuję, bo rzeczywiście uważam, że jeżeli pani właśnie chorowała na ciężką endometriozę i później zdiagnozowano tego tocznia, to przecież też i zespół antyfosfolipidowy, więc tutaj zaburzenia dotyczące nie tylko immunologii przeciwciał, ale czego skutkiem są zakrzepice i właściwie problemy w ciąży i same przeciwciała w toczniu, to wszystko implikuje bardzo tak naprawdę ciążę wysokiego ryzyka i problem z poczęciem dziecka. Natomiast proszę zwróćcie Państwo uwagę i tutaj odwołuję się do pewnej pracy amerykańskiej, gdzie przebadano prawie 4000 kobiet z endometriozą i właściwie wszystkie miały jakieś zaburzenia immunologiczne czy jakiekolwiek, pod jakąkolwiek postacią i właśnie choroby z autoagresji typu toczeń, zespół Sjogrena, ale też takie, można powiedzieć, prostsze, jak egzema czy alergie. I tutaj jeszcze raz na potwierdzenie tego, co Państwu próbowałam przekazać. Może być tak, że na wiele lat obecność przeciwciał przeciwjądrowych, które badamy we krwi, tak zwanych tego badania przesiewowego ANAHEP2, jest dodatnia. Natomiast nie możemy stwierdzić objawów choroby. Tutaj Pani mówi, że najpierw była endometrioza, a później jednak się, można powiedzieć, wykluł ten toczeń. I taka właśnie sekwencja zdarzeń w medycynie jest nam znana. Jako immunolog właśnie widzę, że obecność przeciwciał u pacjentek z niepłodnością i podjęcie leczenia, pomimo tego, że nie ma pełnoobjawowej choroby, przynosi skutek i te dzieci się pojawiają. Natomiast rzeczywiście też zadziałanie w takim wczesnym momencie może odsunąć, a być może zupełnie spowodować niepojawienie się tych chorób z autoagresji w przyszłości tutaj, czyli wyrównywanie witaminy D3, wyrównywanie wszelkich innych zaburzeń dotyczących właśnie też witamin z grupy B, dbanie o mikrobiom jelitowy. To wszystko podnosi, że tak powiem, układ immunologiczny na lepszy poziom i daje lepsze zdrowie, a nie tylko przywraca płodność.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbigniew, Warszawa. Mam Witam pytanie, pana. Czy prowadzi pani doktor pacjentki przyjmujące sertralinę, lek przeciwdepresyjny? I czy pacjentka powinna najpierw odstawić sertralinę, a potem rozpocząć starania o dziecko? Czy można przyjmować ten lek w czasie ciąży?
Bardzo dobre pytanie. To dotyczy znowu kolejnego aspektu, który musimy brać pod uwagę w tym interdyscyplinarnym podejściu do leczenia niepłodności, a mianowicie coraz częstszych zaburzeń właśnie dotyczących depresji. I właściwie tutaj psychiatra jest również bardzo ważny, dlatego że pacjentki, które doświadczają depresji, która już musi być prowadzona na farmakoterapii, one absolutnie muszą pozostawać na tych lekach. Później też muszą być pod stałą kontrolą psychiatry, czy stan ich nie pogarsza się w ciąży albo tuż po rozwiązaniu, czy nie przechodzi w psychozę. Więc tutaj mamy do czynienia z koniecznością takiej współpracy bardzo ścisłej z psychiatrą i na pewno te leki z grupy SSRI-ów, czyli tych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, nie mamy takich doniesień, żeby tutaj bardzo mocno przeszkadzały w rozwoju zarodka, płodu na tym najwcześniejszym etapie. I tutaj w porozumieniu z psychiatrą zawsze są dobierane takie leki, żeby pacjentka jednak pozostawała na leczeniu przeciwdepresyjnym. Właśnie broń Boże, nigdy nie odstawiam. Wręcz przeciwnie, zachęcam, żeby to leczenie utrzymać, żeby jednak ten lęk przed tym, że te leki mogą w jakimś stopniu uszkodzić dziecko na najwcześniejszym etapie, jednak złożyć w ręce specjalisty, bo przecież wszystkiego też nie wiemy. ale rzeczywiście leczenie depresji może dać skutek taki, że ta płodność też się odblokowuje. To jest, drodzy Państwo, związane po prostu z tym, że depresja, która daje, no, taką po prostu melancholię, już tak prosto mówiąc, tak, ten przewlekły lęk czy przewlekły smutek, to wszystko generuje wzrost prolaktyny, kortyzolu, zaburzenia miesiączkowania, owulacji, więc no, błędne koło nam się zamyka. Także na pewno nie przerywamy leczenia, ale wszystko pod kontrolą psychiatry doświadczonego, który tak dobierze leki i dawki, że będzie bezpieczna matka i dziecko i w tej sytuacji płodność na pewno będzie wsparta i jest to konieczne, żeby o tym pamiętać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam zadać właśnie pytanie, może tutaj bardziej do pani doktor.
A pani imię?
Dominika.
Witamy panią.
Moje pytanie brzmi, czy mogłaby pani poruszyć problem, czy każdego stać jakby na to leczenie niepłodności? Jak to wygląda właśnie w tej klinice i czy to po prostu, no czy każda rodzina może sobie na to pozwolić, tak?
Tak, również na Facebooku było tego rodzaju pytanie o koszty, jak one się kształtują i od czego zależą. Dziękujemy pani Dominiko.
Dziękujemy za pytanie. Ja postaram się odpowiedzieć rzeczywiście od tej strony formalnej. Prowadzę klinikę i mamy taką sytuację obecnie, że leczenie niepłodności w ośrodkach prywatnych nie jest w żaden sposób refundowane, czyli wszystkie badania diagnostyczne i konsultacje pokrywane są przez pacjenta. Koszty diagnostyki i leczenia są zróżnicowane w zależności od natężonych problemów, jakie ma para niepłodna. Mam na myśli taką sytuację, że leczenie może trwać 2-3 miesiące, a w niektórych przypadkach może być prowadzone nawet przez 2 lata, jak było to przedstawione w programie telewizyjnym, w telewizji Trwam. W związku z tym no, rozumiemy, że koszta rzeczywiście mogą być zróżnicowane. W latach 2016-2020 obowiązywał kompleksowy program ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce. On był prowadzony przy poradniach znajdujących się w klinikach endokrynologii ginekologicznej i częściowo badania mogły być wykonywane w tych poradniach właśnie jako badania refundowane, czyli część badań pacjenci mogli uzyskać z refundacją, ale wówczas pacjent zmieniał ośrodki, przemieszczał się pomiędzy ośrodkami prywatnymi a ośrodkami NFZ-u. My jednak opieramy się i zachęcamy, aby cała diagnostyka, leczenie odbywały się w jednym miejscu. Z jednej strony upraszcza to prowadzenie pary, ale tak naprawdę zmniejsza koszty, ponieważ nie są wykonywane badania niepotrzebne. I uważamy, że dla osób pracujących, dla pary pracującej, starającej się o dziecko, koszty leczenia są możliwe do udźwignięcia. Nie przekraczają one możliwości finansowych i nie rozbijają budżetu domowego. Mogą rzeczywiście wiązać się z tym, że no, będzie może konieczność odłożenia wycieczki zagranicznej czy zakupu jakichś no, dodatkowych sprzętów, produktów, no, tak zwanych luksusowych, ale wiemy, o co walczymy. Wiemy, co jest naszym priorytetem. No tutaj myślę, że nie trzeba tłumaczyć, że te koszty, które są ponoszone, a są możliwe, nie przekraczają one tego, co jest głównym celem. Tak więc zapraszamy do zapoznania się z programem leczenia. Można oczywiście wtedy, w zależności od problemów, choroby, zorientować się po jednej, dwóch wizytach, jaki ten program leczenia będzie, jakie to są koszty przewidywane, oczywiście w pewnym uproszczeniu.
Było pytanie również związane z czasem leczenia niepłodności i skutecznością tego leczenia.
Tak, czyli ten czas leczenia przyjmujemy na około 2 lata. Jest to taki czas, który wiąże się z fizjologią płodności, rozwojem komórki jajowej, a także przywróceniem tych prawidłowych norm biologicznych. Oczywiście i część ciąż poczyna się wcześniej. I dokonaliśmy analizy wyników badań leczenia. Małżonka przeprowadziła badanie statystyczne, które obejmowało 4 lata leczenia, obejmowało prawie 400 par niepłodnych leczonych w naszym ośrodku i uzyskano bardzo dobre wyniki badań. A mianowicie w przypadku par, które były objęte tym leczeniem, uzyskano w 85% poczęcie, a także urodzenie zdrowego dziecka. Następnie, jeżeli braliśmy pod uwagę okres 12 miesięcy, to znaczy, że część par zrezygnowała z leczenia dalszego, to w tym okresie 40% uzyskało poczęcie. Tak więc rzeczywiście czas trwania leczenia ma bardzo duże znaczenie i lecząc parę niepłodną w okresie dwuletnim, no, można poprawić znacznie skuteczność tego leczenia.
To leczenie dwuletnie, jeżeli te osoby, które wytrwały w tej grupie 12 miesięcy, wytrwały jeszcze jednak 24 miesiące, czyli te 2 lata, to ta skuteczność z 40% podnosi się na 70%. Takie były przynajmniej te suche dane, które żeśmy podsumowali z tego okresu. Natomiast też bardzo ważne jest to, bo często Państwo pytacie o porównanie skuteczności tego leczenia właśnie interdyscyplinarnego, przywracania płodności w sposób naturalny do procedur in vitro. Moim zdaniem to nie powinno być w ogóle porównywane, bo tutaj mamy zupełnie inne podejście w medycynie i tutaj jest, prawda, jakiś proces wymaga taki wielopłaszczyznowy, tak naprawdę praca właściwie z pacjentem, z wieloma specjalistami, a z drugiej strony no, procedura, czyli in vitro. Natomiast bardzo jest to ważne, jeśli już nawet pokusimy się o takie zestawienie, to mianowicie z tych ciąż, które tutaj mamy podane, przy których, zwracam uwagę, nie mamy żadnych takich strat zarodków, prawda, które tutaj możemy odrzucać lub nie, bo to wszystko, prawda, te ciąże, które się poczną, to są, prawda, jak najbardziej zawsze każdy zarodek jest podtrzymywany, żeby ta ciąża zaistniała, się rozwinęła, ale co jest ważne, z tych właśnie podanych danych rodzi się aż 85% dzieci, czyli jest to bardzo wysoko, że też uzyskane poczęcia nie są tak często ronione jak te straty ciąż, które są w procedurze in vitro. To bym chciała podkreślić, ale chciałabym też tak humorystycznie może troszeczkę odpowiedzieć jeszcze z drugiej strony na to pytanie, jeśli chodzi o koszty. Więc drodzy Państwo, tak się składa, że jeszcze kilka lat temu leczenie niepłodności było prowadzone przeze mnie jako lekarza prowadzącego w naszym zespole tańsze. Dlaczego? Dlatego, że medycyna idzie do przodu i odkąd zaczęłam uczyć się immunologii rozrodu i zaczęłam wprowadzać coraz to bardziej specjalistyczne badania ze względu na rozwój wiedzy własnej i tego, co się dzieje właśnie w medycynie rozrodu, to po prostu zaczęłam sięgać po droższe badania, bo immunologiczne badania są dużo droższe niż te, które były dotychczas wykonywane jako badania hormonalne, metaboliczne i inne. I tutaj, drodzy Państwo, no, to jest tak, że im więcej wiemy, tym więcej wiemy, czego szukać, co badać, a że medycyna rozwija się i to, co jest wprowadzane nowe, i zresztą immunologia jest taką medycyną już naprawdę wysokospecjalistyczną. Tych specjalistów w ogóle immunologii klinicznej jest no niewielu w Polsce, bo ponad 100 lekarzy, a ginekologów, internistów, laryngologów mamy kilka tysięcy, prawda? I tutaj ta wiedza jest rzeczywiście bardzo, bardzo już wąska, wysokospecjalistyczna, wymagająca takich drogich rzeczywiście badań, żeby było wiadomo, dlaczego, tak jak pacjenci to mówią, żona jest uczulona na męża i ta płodność nam tutaj nie gra, nie wychodzi.
I odbieram ostatni telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta Maria z okolic Warszawy.
Witamy Panią.
Pani doktor wspomniała o trombofilii wrodzonej. Chciałabym zapytać, jaki to ma wpływ, ponieważ ja jestem nosicielem tego genu. przed 70 dopiero miałam to zdiagnozowane. Z powodu nawrotowej zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych, trzykrotnie stwierdzonych w przepływach na USG.
Natomiast jakiego genu, ponieważ...
Halo? Pani Elżbieto?
Przepraszam, tak? Proszę doprecyzować, bo chciałabym odpowiedzieć na pytanie, genu? Jakiego genu jest mutacja? Ponieważ za nawracające zakrzepice mogą być odpowiedzialne różnego rodzaju mutacje genu Leiden czy protrombin.
Ale genetycznie stwierdzoną, w Instytucie Hematologii. I to jest... trombofilia wrodzona, obecność mutacji genu czynnika piątego typu Leiden.
O tak, to jest stan heterozygoty.
Mój syn też jest heterozygotą. Czy to może mieć jakiś wpływ? On nie ma objawów. No ja też zresztą urodziłam go, poczęłam go w dniu, kiedy po prostu zaplanowałam, żeby począć. Nie miałam żadnych problemów z poczęciem i z ciążą. Także czy ma to jakiś wpływ i to, że on jest nosicielem tego genu również?
Dziękujemy za to pytanie. Już postaram się odpowiedzieć. Jest to tutaj z kilka wątków, ale postaram się to uporządkować. Heterozygota jest to taka sytuacja, gdzie ta mutacja nie jest, tak mówimy, aż tak mocna, ponieważ homozygota, kiedy dwa alele w jednym genie są zmutowane od ojca i od matki, wtedy mamy pełnoobjawową najczęściej chorobę już w pierwszych latach życia, młodości i tak dalej. I tutaj bardzo słusznie pani to stwierdziła, że właśnie w pewnym wieku dopiero zaczęła pani mieć objawy. A więc, drodzy państwo, my przez lata naszego życia nabywamy różnych czynników, a więc i tutaj dochodzą, prawda, sprawy nadciśnienia, być może miażdżycy, innych schorzeń, które po prostu są, dają koincydencję z tą mutacją, czyli że nie do końca działa ten czynnik piąty i w połączeniu właśnie jeszcze z tymi innymi czynnikami wtedy daje objawy kliniczne. Syn jest jeszcze młody prawdopodobnie i to, że jest nosicielem takiej mutacji, nie daje mu objawów, aczkolwiek polecam tutaj czujność, aby syn pamiętał, że nie powinien się odwadniać, że jeżeli odbywa dalekie, długie podróże, powinien być może zadbać o dobre nawodnienie, częste ruszanie się, żeby kończyny dolne nie były w unieruchomieniu i tak dalej, i tak dalej. No i zresztą takie czynniki jak palenie czy inne choroby mogą również u niego przyspieszyć wystąpienie pełnoobjawowej zakrzepicy, nie tylko kończyn dolnych, ale też pod postacią zatorowości płucnej, czy udarów, czy nawet zawału. Natomiast co do rozrodu, chcę powiedzieć, że mam pacjentki, które jako heterozygoty właśnie mutacji czynnika piątego Leiden mają nawykowe poronienia albo problem z zajściem w ciąży i dopiero włączanie leków takich jak heparyna drobnocząsteczkowa już w drugiej fazie cyklu, nie dopiero jak są dwie kreski, dopiero daje skutek taki pozytywny, że te dzieci rozwijają się i one się cieszą potomstwem. Natomiast dopiero włączanie heparyny drobnocząsteczkowej, często już u nosicielek właśnie tych mutacji genetycznych trombofilii, dopiero po stwierdzeniu ciąży często może okazać się zbyt późne. I nawet jeśli się udaje utrzymać taką ciążę, to wrastanie łożyska, tworzenie się łożyska w tym najwcześniejszym etapie jest bardzo ważne, bo jeżeli ono się na tym etapie nie wytworzy prawidłowo, czyli gdzieś jednak zabraknie tej heparyny drobnocząsteczkowej, nawet jeśli dziecko przeżyje, to i tak to skutkuje w późniejszym czasie, gdzieś w połowie ciąży, być może stanem przedrzucawkowym, nadciśnieniem kobiety ciężarnej i tak dalej. Także tutaj ten pierwszy etap, jeśli my wiemy o takich schorzeniach, o zaburzeniach immunologicznych, o jakichkolwiek zaburzeniach dotyczących trombofilii, czy nawet wynikających z wywiadu rodzinnego, to ta heparyna drobnocząsteczkowa, czy leki takie jak aspiryna w małej dawce, powinny być włączone już w momencie owulacji po to, żeby endometrium było prawidłowo przygotowane na zagnieżdżenie zarodka i żeby syncytiotrofoblast, który ma wytworzyć przez pierwsze 3 miesiące łożysko, już prawidłowo wrastał i prawidłowo te kosmki wytwarzały prawidłowe anastomozy, czyli połączenia z naczyniami matczynymi, bo to będzie miało implikacje na całą ciążę i na wzrost płodu i na to, żeby nie było po prostu tego też wewnątrzmacicznego, zahamowania wzrostu płodu. To wszystko ma ogromne znaczenie.
Może jeszcze na koniec pytanie, takie myślę ważne. Pani Anna pyta, czy stosowanie częstych tomografii komputerowych i innych metod diagnostyki obrazowej z użyciem promieniowania jonizującego zwiększa ryzyko uszkodzenia obumarcia oocytów? Czy w ogóle, czy to ma wpływ na płodność?
Zawsze od wieku wiemy, że stosowanie promieniowania jonizującego, jakim jest między innymi są promienie rentgena, jest szkodliwe. Szczególnie właśnie dla tkanek, które się dzielą, które są aktywne, czyli tak jak właśnie tutaj mamy do czynienia z oocytozą czy spermatogenezą. Także tutaj na pewno, jeśli jest to tylko możliwe, unikamy. Zresztą jeżeli potrzeba jest taka, żeby dziecku wykonać rentgen, to dzisiaj jest to absolutnie rutynowe, że ołowianym fartuchem przykrywa się miednicę, aby uchronić narządy rodne. Także jeśli nie potrzeba, nigdy takie badania nie są wykonywane i trzeba zawsze o tym pamiętać, że może to mieć negatywny wpływ powodujący właśnie stratę części czy uszkodzenia materiału genetycznego oocytów czy komórek spermatyt.
Zostało nam 3 minuty do końca programu. Co na zakończenie chce pani powiedzieć słuchaczom?
Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję panu redaktorowi za to zaproszenie, za to, że tak się Państwo aktywnie włączali. Jest to dla mnie też taki dowód na to, że trzeba tą działalność rozwijać, szerzyć. Mam nadzieję, wśród młodych lekarzy pojawi się coraz więcej osób, które w taki sposób będą chciały prowadzić to leczenie niepłodności. Na pewno nie jest to prosta sprawa, ponieważ jak Państwo zdążyli się zorientować, tych problemów, które mogą dawać niepłodność, jest bardzo dużo. Zależy to właśnie od zaangażowania, wnikliwości, ale przede wszystkim myślę jednak takiego właśnie kompleksowego zaangażowania specjalistów, którzy krótko mówiąc grają w jednej drużynie, wspierają się, konsultują się ze sobą i rzeczywiście szukają tej przyczyny w sposób taki bardzo zaangażowany i empatyczny. Wzięcie pod uwagę tych wszystkich czynników dodatkowych, a więc zmiany stylu życia, diety, dbałości o relacje, bo przecież tak jak wspominałam, współżycie jest kluczowe, musi się odbywać, ale też regularnie ze względów immunologicznych, tak jak wspomniałam, czyli to nie jest tylko tak, że ze względów na to, żeby było, prawda, wszystko ładnie i kolorowo. Także, drodzy Państwo, tego jest bardzo dużo. Czasami leczenie niepłodności może wymagać rzeczywiście wielkiego zaangażowania, cierpliwości, jest też kosztowne, ale z drugiej strony jest ta nadzieja, że nawet jeśli się nie pojawi upragnione dziecko, bo podkreślam kropkę nad i stawia Pan Bóg, to na pewno Państwo dowiecie się dużo o swoim zdrowiu i będziecie mogli zastosować pewne procedury, które po prostu będą prewencją nad rozwojem jakichś chorób, do których jesteście predysponowani genetycznie, na przykład rodzinnie. W związku z tym na pewno taki trud, jak to mówi Księga Przysłów, każdy trud przynosi zyski. A to, czy się pojawi dziecko, czy nie, to zawsze proszę pamiętać, że każde doświadczenie w życiu, każda choroba uczy nas jeszcze większego zaufania Panu Bogu, jak tutaj powiedziała przepięknie Pani Oliwia, za co dziękuję. Więc myślę, że powinniśmy jako ludzie wierzący pamiętać, że fides et ratio, czyli zróbmy, módlmy się tak, jak powiedział święty Benedykt, jakby wszystko zależało od Pana Boga, ale też działajmy tak prężnie, mocno, odpowiedzialnie i skutecznie, tak jakby wszystko zależało od nas. I życzę Państwu i sobie takiej współpracy, takiego wzajemnego zrozumienia i tego, żeby właśnie takie wspólne patrzenie w jedną stronę, ale też właśnie w tym duchu wiary, że jedynym sprawcą, dawcą życia jest Pan Bóg, żeby nas to wspierało na tej drodze odkrywania tego dobra dla ludzkości, tego naszego człowieczeństwa w tym wspólnym kroczeniu.
Dziękuję bardzo. W tak krótkim czasie, 2 godzin, bardzo dużo udało się Państwu powiedzieć. Myślę, że ta wiedza, którą dzisiaj przekazywaliśmy, wpłynie dobrze na szczególnie na te pary małżeńskie, które mają problemy z poczęciem, że będą wiedziały, w którą stronę się zwrócić i o co dbać. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi była pani doktor Aleksandra Kiecińska i pan doktor Krzysztof Kieciński. Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję również za wszystkie telefony, za wszystkie wpisy na Facebooku. Dziękuję panu Przemysławowi za realizację audycji. I 23:30 już minęła. Do kolejnego wtorku. Żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Audycja dla małżonków i rodziców.